Dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie po dłuższej przerwie od takiego formatu, do jakiego przywykliście, który myślę, że większość, duża część z was najbardziej lubi. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska. To jest moja gościni Margita Filipek. Witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, bardzo mi miło i halo, hejka, namaste, bo tak się zawsze witam u mnie ze swoją społecznością. To tutaj też stwierdziłam, że z wami się tak przywitam.
I to był od razu spoiler, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I wcale nie o jodze, chociaż mnie namaste najbardziej kojarzy się z jogą, więc zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze przedstawię tutaj Neri, też dawno niewidziana, a jak najbardziej obecna swoim małym ciałkiem, wielkim duchem. Także jesteśmy w komplecie i możemy właśnie rozpocząć wspaniałą przygodę. Siedząc będziemy podróżować najlepiej, najbardziej ekonomicznie po Indiach.
Podcast radioaktywny.
Ty jesteś specjalistką. Wiem, że teraz pewnie masz takie, no jeszcze wiele rzeczy, które mogłabym wiedzieć, ale w moich oczach jesteś specjalistką. Masz ogrom wiedzy na ten temat teoretyczny i praktyczny. I zaraz zanim cię wypytam o to wszystko, o twoje doświadczenia, smaki, zapachy tego kraju, które lubisz najbardziej, to tylko krótko powiem, jak my się w ogóle poznałyśmy, bo to też myślę warto wspomnieć, że my już jedną rozmowę ze sobą prowadziłyśmy.
I serdecznie was na nią zapraszamy.
I dokładnie, i serdecznie zapraszamy, żebyście też jej posłuchali, bo dzisiaj tego tematu już nie będziemy dotykać, bo poruszyłyśmy go tam, więc też godzinka bardzo, tak myślę, wszystko w pigułce, a rozmawiamy o przemyśle filmowym indyjskim, indyjskim przemyśle filmowym i tą rozmowę znajdziecie w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS. I powiem ci w ogóle tak zakulisowo, dlaczego ja ten temat podjęłam? Dlaczego postanowiłam w Strefie Kultur, gdzie też jestem prowadzącą cyklu rozmowy kulturalne, podjąć ten temat? Bo moja mama do mnie mówi, powiedziała mi, że muszę wymyślić jakieś kolejne tematy do rozmów. I moja mama mówi, wiesz, czego ja bym chętnie posłuchała? O Bollywood. Ja tak o nim nic nie wiem. I myślę, matko, jak ty mi zaimponowałaś. Oczywiście, chcesz taki temat, to taki zrealizujemy.
Ale jaka inspiracja, pozdrawiamy tutaj mamę.
Słuchaj, moja mama w opowieściach w każdym odcinku się pojawia, naprawdę. Więc zdecydowanie inspiracja i tak od nitki do kłębka, czy od kłębka do nitki, ja nigdy nie wiem, jaka jest tego kolejność, raczej od... nie wiem. Słaba jestem przysłowia. Zawędrowałam do ciebie, nagrałyśmy tę rozmowę, jestem bardzo zadowolona, jestem mądrzejsza, co mnie bardzo cieszy, kiedy po jakiejś rozmowie wychodzę z tego mądrzejsza, ale czułam duży niedosyt i stąd na szczęście przyjęłaś zaproszenie, żebyśmy kontynuowały, no właśnie, odkrywanie Indii. Więc zacznę od pytania, trochę związanego z naszym ostatnim webinarem. Jak poprawnie powinniśmy mówić o mieszkańcach Indii? Bo to, co bardzo mi się spodobało, to, że w trakcie webinaru mówiłaś o Indusach, a my jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia o Hindusach. I tak nagle, wow, to tak można, a może wręcz tak należy? Więc powiedz mi proszę, jak to wygląda?
Dokładnie i bardzo się cieszę, że o to pytasz, bo uważam, że jest to bardzo ważne, żebyśmy my Polacy w końcu przestali mówić na obywateli Indii Hindusi, ponieważ Indusi z perspektywy lingwistycznej, ale też kulturoznawczej jest dużo bardziej poprawnym terminem, ze względu na to, że... nie każdy Hindus jest Indusem i odwrotnie, nie każdy Indus jest Hindusem. Staram się to zawsze właśnie powtarzać, też edukować w tym temacie, ponieważ Indie jest to ogromnie zróżnicowany kraj i mamy tam nie tylko Hindusów, czyli wyznawców hinduizmu, tutaj mam na myśli Hindusów z małej litery, bo właśnie po polsku stworzył nam się ten taki problem, że w wymowie no, nie rozróżnimy, kiedy ktoś mówi wielką literą, a kiedy małą, więc przyjęło się, że wszystkich nazywamy Hindusami, natomiast spotkałam się z taką sytuacją osobiście dwa razy, że po prostu obywatel Indii się oburzył, jakby miał pretensje do tego, dlaczego po polsku między sobą mówimy o nich Hindusi, ponieważ on nie wyznawał hinduizmu i był muzułmaninem, albo chrześcijaninem, albo sikhem, dżinistą, jest naprawdę buddystą też w Indiach, bo buddyzm też się narodził w Indiach jako religia. Więc to jest dość spory problem i tym bardziej jak sobie pomyślimy, skąd ta nazwa Indusi może się wywodzić, właśnie od cywilizacji Doliny Indusu, czyli od rzeki Indus. Więc ma to jakby jak najbardziej logiczne i naturalne pochodzenie, tak bym powiedziała. No i właśnie jesteśmy wtedy też bardziej inkluzywni, kiedy mówimy Indusi, Indus, Induska, a nie Hindusi.
I zupełnie subiektywnie, moim zdaniem, Indusi też brzmi fajniej.
Mm-hmm. I wtedy też nie mamy tej, tak jak po angielsku mamy Indian i Hindu, można to tak łatwiej zapamiętać, że po prostu rozróżniamy to i jesteśmy, przynajmniej w oczach niektórych Indusów, jesteśmy bardziej zaznajomieni z krajem i mamy nie jesteśmy takimi ignorantami, którzy albo nie mają wiedzy, albo no po prostu nie pomyślą wcześniej, że całe Indie to nie tylko Hindusi i nie tylko hinduizm, tak? Więc wydaje mi się, że fajnie było, gdybyśmy się przyzwyczaili do tej formy.
Ja z przyjemnością będę jej używała, bo ja zawsze zresztą miałam taki problem, jak ja powinnam poprawnie nazywać mieszkańców Indii, bo z jednej strony mamy kuchnię indyjską, mamy kraj Indie i nagle mówimy Hindusi i tak...
Tak, ale tutaj jeszcze ci przerwę. Pojawia się też właśnie ten problem, że dużo osób mówi kultura hinduska, jedzenie hinduskie, idę do hinduskiej restauracji i to też nie jest do końca poprawne, właściwie w ogóle nie jest poprawne, ponieważ no jakby jedzenie samo w sobie nie ma nic wspólnego z religią, więc dlaczego nazywamy je hinduskim, a nie indyjskim? I tak samo z tańcami. Oczywiście są tańce, które są, mają bardziej nacechowanie religijne, które są związane z klasycznymi indyjskimi tekstami religijnymi, związanymi z hinduizmem, natomiast są też tańce jak Bollywood, na przykład, które no, można ogólnie powiedzieć, że jest coś takiego jak taniec indyjski, chociaż no, powiedzmy, że to jest trochę niepoprawne, ale jak chcemy uogólnić i chcemy ogólnie powiedzieć na jedzenie, no to powiemy indyjskie, a nie hinduskie. Mhm. I tak samo ze świętami, chyba że konkretnie odwołujemy się do jakiegoś święta, które właśnie jest typowo hinduistyczne, przynależy do religii hinduizmu, no to tak, to wtedy hinduskie święto, ale jeżeli mówimy o ogólnym święcie, które celebruje wielu Indusów w różnych regionach, no to powiemy indyjskie święto, czy tam indyjski festiwal.
Czyli trochę takie rozróżnienie, jak z jednej strony mamy 15 sierpnia i to jest święto, ale dla niektórych będzie to Matki Boskiej którejś.
Chyba zielnej?
Którejś, chyba zielnej. A dla innych jest to Dzień Wojska Polskiego, czyli mamy państwowe i religijne święto.
Mhm. Jeszcze fajnie, że wybrałaś akurat tą datę, bo jest to Dzień Niepodległości Indii, 15 sierpnia.
Nie ma przypadku, są tylko znaki. Czyli też święto.
Mhm. Narodowe.
Narodowe, super. No to skoro mamy podstawy, wiemy o kim będzie ta rozmowa. Nieprawda, ta rozmowa będzie głównie o tobie tak naprawdę. Bo właśnie jestem ciekawa, jak to się u ciebie zaczęło? Czyli kiedy, ja już trochę wiem, ale żeby inni się też dowiedzieli, jak to się stało, że zainteresowałaś się tą kulturą? I jakie są dzisiaj takie twoje skojarzenia, jak myślisz Indie? Co widzisz przed oczami?
No dla mnie teraz to jest przede wszystkim Delhi, ponieważ ostatnie 4 lata spędziłam w Delhi i uwielbiam stolicę Indii, uwielbiam to miasto. Mimo tego, że też o tym mieście krąży wiele niepochlebnych opinii, jest to też takie dość ciężkie dla turystów miasto, turyści, którzy się pierwszy raz stykają z Indiami, często właśnie w Delhi. Tam mamy też bezpośredni lot polskich linii lotniczych, więc to też często jest właśnie pierwsze miejsce. Więc tak, mi od razu się kojarzy Delhi. Dużo kwiatów, świeżych kwiatów, szczególnie marigold, czyli... Nie zapomniałam teraz polskiej nazwy. Takie pomarańczowe, małe.
Bardzo słowa w kwiaty. Jak widzisz, ten rozmaryn na balkonie nie żyje. Zaraz zobaczymy. Marigold, tak?
No bardzo... Aksamitki, o. Aksamitki. Tak, aksamitki, zapach jaśminu, tuberoza. Nie wiem, czy tak jest po polsku, czy teraz zrobiłam kalkę z angielskiego, ale nieważne. W każdym razie świeże kwiaty, ich zapachy i kadzidła. Uwielbiam naturalne kadzidła, tylko nie te takie duszące, które często gdzieś tam są w indyjskich sklepach, tylko takie prawdziwe, które nie mają właśnie tych różnych substancji szkodliwych dla nas. Olejowanie włosów, w ogóle zapach ajurwedyjskich kosmetyków, to są dla mnie Indie. W ogóle sama ajurweda to mnie bardziej przyciąga niż joga, przynajmniej dla mnie osobiście. Tak, no i to są właśnie takie moje Indie. No i język hindi, bo wiadomo, to moja nauka się jeszcze nie skończyła, nie jestem jeszcze w pełni płynna, tak jak na przykład po angielsku, a wciąż się uczę, ale naprawdę bardzo lubię rozmawiać w hindi i też rozumiem żarty niektóre, więc czasami właśnie ta kultura, przez coś też zbliżam do tej kultury, więc to jest dla mnie takie pierwsze skojarzenie też.
Ja wiem, że jak spotykamy kogoś, kto zna język, którego nie znamy i powiedzenie mu, ej powiedz coś, to jest takie strasznie głupie, bo co mam ci powiedzieć, ale chciałabym taką próbkę, jak to brzmi, jak tak, wiesz, melodyjność, bo na pewno nieraz słyszałam i nawet myślę, że w Warszawie można usłyszeć czasem, ale jakbyś mogła jednakowoż jakąś taką próbkę, na przykład, że się opowiadasz, co dzisiaj zjadłaś na obiad, czy cokolwiek. Mhm.
Handi bilkul koi bat nahi. Aaj maine paratha khai. Paratha dahi ke saath aur chai ke saath. Chai masala ye bahut mahatvapurv drink hai India mein, Bharat mein. Aur kya bolu? To jest właśnie ten moment, kiedy już nie wiem, co dalej powiedzieć.
Okej, okay. Ale bardzo ciekawie to brzmi i wydaje mi się, że on brzmi od razu radośnie. Nie masz takiego wrażenia, że mówiąc go czujesz się trochę bardziej wesoła? Niektórzy tak mówią, że jak mówią po angielsku, to że mają trochę wyższy, radośniejszy głos, a jak już mówią po polsku, to że już jest tak mniej emocjonalnie.
No, ja się na pewno zgadzam z tym, że ma się różne osobowości, jak się mówi w innych językach. I ja mam wrażenie, że w Hindi jestem najbardziej taka grzeczna i może faktycznie jest coś z tą wesołością, bo też inaczej jakby myślę o tym języku, inaczej na to reaguję, też bardziej się skupiam, jakich słów użyję, czy tam gramatyka, bardziej jestem wyczulona na to, niż jak mówię na przykład po polsku, to wiadomo. No, ale może faktycznie tak jest, że trochę radośniejszy, faktycznie. No i mamy też
trudny
takie...
jest?
Właśnie chciałam powiedzieć, że dla nas, dla Polaków będzie łatwiej niż na przykład dla, nie wiem, osoby z Wielkiej Brytanii, ponieważ mamy te same dźwięki, podobne. Sia, cia, dzia, tego jest bardzo dużo w Hindi.
No tak.
Więc jest łatwiej nam wymówić i tak samo Indusom łatwiej się nauczyć polskiego niż na przykład właśnie osobie anglojęzycznej. Więc to. No, gramatyka bym powiedziała, że nie jest trudna. Można niektórych rzeczy, jak ktoś zna dobrze angielski, to na pewno jest łatwiej czasy zrozumieć, czy właśnie jakieś tam szyk zdania i tak dalej. No i co jest tak, no najtrudniejsze jest, powiedziałabym, słownictwo. Bo jeżeli mówimy o Hindi, to mamy tam dużą mieszankę. Mamy naleciałości z Urdu, z Pandżabi, z sanskrytu, więc jest bardzo dużo różnych inaczej brzmiących słów i też bardzo dużo synonimów na jedno słowo, 10 tych samych słów na przykład, więc...
No. I takie subtelne różnice.
Tak, no myślę, że słownictwo jest właśnie najtrudniejszym jakby. No i też ta różnica, że język codzienny, język Hindi na co dzień, też no między regionami też się to różni. Ale właśnie na co dzień, codzienny język na ulicach i ten język, którego się uczymy, czy na studiach, czy właśnie, nie wiem, jak bierzemy jakąś książkę w Hindi, no to będzie trochę inny, więc ta różnica też jest. Ja właśnie tak miałam, że w ogóle zadałaś mi pytanie, jak to się zaczęło, a my już gdzieś tam płyniemy
do
dalej.
Tego wrócimy, ja pamiętam, mówiłam ci, że jestem mistrzem dygresji.
Ja też jak się rozgadam, to później nie ma końca, więc no. Ale jeszcze o tym języku, to właśnie... U mnie się tak zaczęło, że ja po studiach tutaj po licencjacie na indologii we Wrocławiu wyjechałam na stypendium.
Uważaj tylko, jak dotykasz kabel, bo wolałabym, żebyś mi dotykała, bo to też się nagrywa.
Dobra, jasne, sorry. No, więc po studiach licencjackich we Wrocławiu na indologii wyjechałam na stypendium do Agry, które trwało 8 miesięcy. To było właśnie stypendium językowe. Mieliśmy tylko właśnie zajęcia z języka, czyli właśnie mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie. I tam miałam pierwszy raz taką styczność, że ja po 3 latach licencjatu w Polsce w Hindi potrafiłam się przedstawić i kupić mleko w sklepie. I to by było na tyle.
Jak niemiecki w szkole.
No, coś... Coś ten
nic nie wyniosłam.
Dlatego dopiero tam i to właśnie bardziej nawet niż na tych zajęciach, pozdrawiam moją uczelnię w Agrze, nauczyłam się więcej na zewnątrz, podróżując i uciekając z tych zajęć, niż faktycznie na tych zajęciach. Natomiast właśnie ten kontakt codzienny z językiem dał mi najwięcej.
To jak to się zaczęło? Proszę.
No tak. Wszystko właśnie zaczęło od studiów indologicznych, ale zanim jeszcze te studia, to moja fascynacja zaczęła się od czego? Od filmu bollywoodzkiego. Czyli film Czasem słońce, czasem deszcz, który pewnie większość osób kojarzy. Po angielsku w Hindi to jest Kabhi Khushi, Kabhi Gham i to dokładnie znaczy czasem szczęście, czasem smutek. Jakbyśmy chcieli dosłownie przetłumaczyć ten tytuł.
Życiowy.
Tak, dokładnie. Bardzo życiowy i dużo osób właśnie cytuje to Czasem słońce, czasem deszcz, ciągle gdzieś to widzę. Może dlatego, że ja jestem na tym skupiona. Ale myślę, że dużo osób tak w popkulturze w ogóle używa tej frazy. Tak, więc zaczęło się od filmu. No i ja ogólnie stawiałam w ostatniej klasie liceum na studia językowe, jakąś orientalistykę. Myślałam chwilę o arabistyce, ale później stwierdziłam, że o, indologia jest coś takiego, wow, super, bardziej niszowe. Bardzo chciałam zamieszkać we Wrocławiu na studia, więc skoro indologia tam była, to zaaplikowałam tam, no i się dostałam i... Bardzo się cieszę z tego powodu, że taki wybór nastąpił, bo później właśnie dzięki studiom i dzięki też pasji, jaką ci wykładowcy przekazywali, my też byliśmy bardzo małą grupą. No na początku tam było więcej osób na pierwszym roku, ale właśnie drugi i trzeci rok to nawet były po 3 osoby na zajęciach czasami, więc bardzo taka rodzinna atmosfera, bardzo małe sale. Ja właśnie zupełnie inaczej wspominam studiowanie niż pewnie większość osób, bo w ogóle nie było czegoś takiego, że wielki wykład, wielka sala, że nie wiem...
Można wejść niepostrzeżenie albo wyjść.
Dokładnie, zupełnie nie tak. Także czasami właśnie to były 3 osoby na zajęciach i do każdego się zdąży przepytać, sprawdzić pracę domową i tak dalej. Bardziej to przypominało szkołę niż studia. Ale właśnie bardzo ceniłam sobie tą rodzinną atmosferę i tą pasję, którą przekazywali wykładowcy. I właśnie z nimi mogłam pierwszy raz polecieć do Indii w 2015 roku. Mieliśmy co roku po pierwszej sesji, właśnie w zimowej, po zimowej sesji w lutym wyjeżdżaliśmy na 3-4 tygodnie do Indii. No i to było coś wspaniałego, że właśnie z profesorami, którzy spędzili połowę swojego życia nad literaturą, literaturą hindi czy literaturą sanskrycką, którzy są po prostu tak obeznani w tej kulturze, że chciało im się jeszcze organizować taką prywatną wycieczkę dla nas, gdzie no, oni myśleli włożyć konkretnie jedną wykładowczyni, którą też serdecznie pozdrawiam, gdyby przypadkiem trafiła na naszą rozmowę. To właśnie dzięki niej poznałam to wszystko od praktycznej strony. Jak się rezerwuje te bilety, jak w ogóle znaleźć sobie pociąg na peronie, bo tych pociągów, szczególnie na przykład w Mumbai czy w Delhi, na takich dużych stacjach jest tam bardzo dużo. No i właśnie mogłam zobaczyć Indie od tej praktycznej strony i dowiadywać się dużo więcej. No i tak jeździłam co roku. Później właśnie było to stypendium, wtedy zamieszkałam na 8 miesięcy. No i to miał być dla mnie taki test, czy ja jestem w stanie w Indiach żyć, czy ja jestem w stanie wytrzymać tam dłużej niż podróżując, bo zupełnie to jest coś innego, jak podróżujemy, niż jak jesteśmy na co dzień, pojawia się rutyna, jakieś problemy, trzeba coś gdzieś załatwić, więc to jest zupełnie coś innego. No i po tych 8 miesiącach, ja nie wiem w ogóle, kiedy to zleciało, w samolocie właśnie z Delhi do Polski płakałam, że ja muszę wyjeżdżać, mimo tego, że miałam tam swoją przyjaciółkę i wiadomo też z Polski i też tęskniłyśmy za rodzinami, za przyjaciółmi, też za jedzeniem. To był taki mój pierwszy wyjazd w ogóle na dłużej, bo zwykle jeździłam najdłużej poza Polskę na miesiąc, dwa miesiące, coś takiego. A to było 8 miesięcy, więc już tak dłużej. No i tak, i bardzo, bardzo nie chciałam wracać, albo chciałam wrócić tylko na chwilę. No i starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby odłożyć pieniądze, żeby właśnie wyjechałam wtedy do Norwegii na pracy, dość ciężkiej fizycznej pracy, żeby zarobić właśnie w jak najkrótszym czasie na trochę oszczędności, żeby po prostu sobie odłożyć. No i wyjechałam wtedy do Delhi w 2018 roku i tak zostałam już tam przez całą pandemię i teraz jestem w Polsce. Mam nadzieję, że na krócej niż dłużej, no ale zobaczymy, jak to się ułoży. Na pewno chciałabym wrócić i zostać tam jeszcze przynajmniej parę lat, a zobaczymy, może się życie jakoś ułoży na dłużej. Zagadałam cię.
Nie. Ja teraz sobie to powoli trawię, że tak powiem. Myszko, chcesz zejść? Na stół nie pójdziesz. Ale to, co od razu mi się nasunęło do głowy, to, że to jest wielkie szczęście, że udało ci się znaleźć coś, co kochasz. Już na takim poziomie obejrzałaś film, tak cię zainteresował, pochłonął, że poszłaś już w tym kierunku na studia, okazały się strzałem w dziesiątkę i dalej chcesz w tą stronę iść, bo myślę, że wiele osób, które się wybiera na studia, to jest takie, nie mam pojęcia, co robię. I myślę, że to też jest taki kierunek, że jesteś obcykana w temacie, więc to masz przewagę, że znasz Indię, ale z drugiej strony, no jak już będziesz tam mieszkać, to też masz takie pole do popisu, żeby tą wiedzę wykorzystać i zarobkowo, nie?
Tak, no właśnie tak sobie to układałam w głowie też, no pandemia trochę pokrzyżowała te plany, ale właśnie żeby się zająć tą turystyką tak typowo z pasji, żeby to nie były takie wycieczki objazdowe, w ogóle mnie objazdówka i masowa turystyka nigdy nie interesowała, zawsze chciałam prowadzić małe grupy, szyte na miarę wycieczki, właśnie taki plan, jak ktoś mi opowiada, że na przykład zawsze proszę przed konsultacjami podróżniczymi, czy jak układam właśnie prywatne plany, żeby ktoś mi powiedział coś o sobie, jakim jest typem turysty, czy podróżnika, co lubi, bo to jest zupełnie coś innego układać wyprawę dla powiedzmy, nie wiem, rodziny, która woli spędzać czas w luksusowych resortach, potrzebują też jakiejś facilities, jakichś udogodnień dla dzieci i tak dalej, a co innego na przykład dla backpackersa, który w miesiąc chce zobaczyć jak najwięcej, jak najniższym kosztem, ale też żeby no, zobaczyć te miejsca, na które warto faktycznie wydać pieniądze i jak to tam wszystko połączyć, tym bardziej, że Indie nie są najłatwiejszym krajem do podróżowania i tutaj właśnie bym doradzała, jeżeli ktoś nigdy nie był w Azji, to żeby najpierw na te Indie się nie szykować, najpierw pojechać sobie do Tajlandii, na przykład do Wietnamu, czy jakichś takich innych krajów Azji Południowo-Wschodniej, a te Indie sobie zostawić, jak mamy już trochę więcej podróżniczego doświadczenia, jeżeli jedziemy na własną rękę. Jeżeli jedziemy z biurem albo właśnie z kimś prywatnie, czy nie wiem, na przykład do znajomych w Indiach, to żeby po prostu też się dobrze przygotować do tej wycieczki, ale no już wtedy jesteśmy bardziej zaopiekowani, ktoś już nas tam pokieruje, to jest trochę łatwiej. Ale na początku właśnie, żeby to wszystko ogarnąć, czy bilety, w ogóle kulturowo też, żeby sobie poradzić z różnymi skamami turystycznymi, które też się często zdarzają, no to trzeba trochę doświadczenia i właśnie przygotowania.
To teraz się zastanówmy, czy idziemy od razu w temat, co nas może czekać, dlaczego lepiej zobaczyć coś innego, czy jeszcze o takich fajnych rzeczach.
Przepraszam cię, bo ja chciałam dodać do tego, jak powiedziałaś, że to jest wielkie szczęście odnaleźć coś takiego, taką pasję. To tak, zgadzam się z tym, że to jest ogromne szczęście, jestem za to bardzo wdzięczna, ale z drugiej strony to też jest troszkę taka pułapka, wydaje mi się, pod tym względem, że jeżeli nie to, to jesteś bardzo nieszczęśliwa. Ja właśnie teraz tak mam, że jak jestem już na trochę w Polsce i okej, lato mi w tym pomaga, ale kiedy nie było lata, to mi jest bardzo ciężko tutaj, tym bardziej jak nie mieszkam w Warszawie czy we Wrocławiu, gdzie jest duża społeczność indyjska już teraz, dużo restauracji, street food indyjski, nawet w Warszawie dzisiaj miałam okazję przetestować, bardzo polecam, to w tych mniejszych miastach jest ciężko. Mi brakuje nawet kontaktu w ogóle z obcokrajowcami, rozmawiania po angielsku, a co dopiero wśród indyjskiej społeczności, rozmawiania w hindi na przykład, praktykowania też tego języka, żeby nie zaniknął. To jest ciężkie pod tym względem, że super jest się w tym zanurzyć i super jest coś takiego odnaleźć. Nie każdy też albo wiele lat szuka swojej pasji, ale właśnie jak w pewnym momencie ci tego brakuje, czy coś tam staje na twojej prywatnej drodze, czy rodzinnie, czy tam z innych względów, to no to jest ciężko.
Myślę, że to jest tak. I ja tej metafory też użyłam w rozmowach kulturalnych w Strefie Kultur, gdzie prowadziłam rozmowę z Tomkiem Michniewiczem, który jest zawodowym podróżnikiem. I tam właśnie dochodzimy do takiego wniosku, że z byciem podróżnikiem jest taki problem, że to uzależnia i nigdy już nie jesteś u siebie. Że jak
tak,
jesteś
i ciągle
w Polsce,
się za czymś tęskni.
Tak, i ciągle, jak marynarze właśnie, że jak oni są na lądzie, tęsknią za morzem, jak są na morzu, tęsknią za lądem. I myślę, że to jest największy problem w ogóle ludzi, którzy doświadczyli emigracji. Że oni już zawsze będą tęsknić. Mhm. Tylko zmienia się to za czym. Czy właśnie za ojczyzną, czy za byciem poza ojczyzną. I no tak, to zdecydowanie nie ułatwia życia. A jeśli teraz już od dłuższego czasu jesteś w kraju, to tym bardziej może ci to doskwierać i sobie na pewno rekompensujesz, czy to festiwal filmów indyjskich, czy coś innego, ale no to jest tylko taka bardziej namiastka niż...
Tak, tak. Tym bardziej właśnie w Polsce jeszcze ta społeczność indyjska dopiero wzrasta. No nie wiem, jaka jest teraz liczba Indusów w Polsce. Podejrzewam, że nie wiem, około 20-30 tysięcy. Może też pandemia też trochę zweryfikowała na pewno. Na pewno społeczność się powiększa, natomiast nie mamy czegoś takiego jak na przykład, nie wiem, w Londynie, że mamy całą dzielnicę indyjską, Little India, czy nie wiem, w Singapurze, czy gdzieś tam. Także no nie ma takiego miejsca, gdzie zawsze możesz się poczuć trochę indyjsko. No w jakiejś restauracji wiadomo, czy jak ma się właśnie znajomych, ale to właśnie bardziej w dużych miastach niż w jakichś mniejszych.
Wiesz co, to teraz przejdźmy do tego, dlaczego lepiej najpierw jakieś inne państwa azjatyckie odwiedzić, zanim pojedziemy do Indii, bo myślę, że to od razu może nam trochę zahaczyć o taki temat różnych mitów, stereotypów, które panują. Mhm. Także... Dlaczego tak uważasz?
Dobrze, no myślę, że przede wszystkim najpierw powiem z perspektywy, jak ktoś podróżuje na własną rękę, tak bardziej backpackersko. Dlatego mówię, że Indie są trudniejsze i że lepiej być już trochę przygotowanym, mieć więcej tego doświadczenia podróżniczego, ponieważ w ogóle podróżowanie na własną rękę solo na zupełnie innym kontynencie, w zupełnie innej kulturze jest wyzwaniem. Szczególnie ta pierwsza nasza podróż, kiedy uczymy się wszystkiego, kiedy jakby, okej, w większości miejsc na świecie porozumiemy się po angielsku, natomiast czasami ten akcent jest inny, w Indiach też spotkamy się z innym akcentem, czasami ktoś nie mówi w ogóle po angielsku, więc wiadomo, komunikacja po pierwsze, po drugie, jak bardzo chaotyczny jest kraj, no na przykład Tajlandia uważam, że jest dużo mniej chaotyczna niż Indie. Indie są w ogóle subkontynentem też, więc jakby... To jest taki mikroświat, zupełnie inny. Ja uważam, że w ogóle Indie powinny być osobnym kontynentem, bo drugiego takiego kraju moim zdaniem nie ma, że nie da się Indii porównać do żadnego innego kraju, ponieważ tam co 200-300 kilometrów zmienia nam się język, zmienia nam się jedzenie, oficjalne stroje, wszystko praktycznie, kuchnia.
Może Chiny trochę.
Może, chociaż ja nie byłam, więc nie mam takiego bezpośredniego
porównania. Tak, ale jak z drugiej strony ktoś mówi kuchnia chińska, to jeśli ktoś siedzi w kuchni, to mówi, to znaczy, którą masz na myśli, nie? Więc no też są tak wielgaśne jak kontynent w sumie, więc...
Tak, i chyba też jest coś takiego podobnego jak z potrawą chop suey, z curry. Że wszyscy mówią, że to się je w Chinach, a to się je w Indiach. No i to nie jest prawda. Nie mamy czegoś takiego jak curry. W ogóle, okej, Indusi też czasami używają tego terminu, ale curry to może tak naprawdę być setka różnych potraw. One mają swoje nazwy i zupełnie smakują inaczej. Może być słodkie, może być ostre, zrobione z zupełnie innych warzyw. Jedno może być z mięsem, drugie bez. Także to jest bardzo ogólny termin.
Plus curry też mamy w kuchni tajskiej.
No na przykład. Mhm. No i też jest, na przykład jak ktoś mówi, że ma uczulenie na curry, ja w ogóle nie wiem, co wtedy odpowiedzieć, bo curry to są liście. W ogóle sama ta nazwa jest bardzo kolonialna, ma bardzo duże nacechowanie kolonialne. I w ogóle taka przyprawa jak curry w Indiach nie istnieje. To jest mieszanka zrobiona przez Brytyjczyków i wysłana, rozpowszechniona w ogóle na Zachodzie. Więc bardzo właśnie to kolonialne nacechowanie. I to jest, curry to jest tak naprawdę kolejna masala, czyli mieszanka różnych przypraw. No i my je osobno dostaniemy w Indiach, ale nie dostaniemy mieszanki curry taką, jak znamy u nas z supermarketu. Dobra, ale trochę zboczyłyśmy. Jeszcze wracając do tego, dlaczego Indie są tym, tak, trudne, takim krajem wymagającym większego doświadczenia. Właśnie, że te wyzwania czekają na nas na każdym kroku. I kulturowe, i pod względem tego, że na przykład samotnej kobiecie uważam, że jest trudniej podróżować w Indiach niż na przykład w takiej Tajlandii. Wynika to z różnych rzeczy. Wiadomo też, między regionami są duże różnice. Inaczej się będzie podróżowało w Goa czy w Kerali na południu, inaczej w Delhi, w Rajasthanie. Natomiast nawet w turystycznych miejscach będziemy się spotykały ze spojrzeniami i mężczyźni również. Jak ktoś jest na przykład ma jasne blond włosy, to jest atrakcją po prostu. I nie chodzi tu nawet tylko o te jakieś negatywne spojrzenia typowo seksualne, ale też takie z ciekawości. Tak, czy właśnie dużo osób chce sobie z nami zrobić zdjęcie. Też niektórzy czują się tym przytłoczeni, nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, kiedy na przykład w Taj Mahal to już najbardziej, szczególnie jeszcze trafimy, jeżeli trafimy w weekend albo w jakieś święto, gdzie jest bardzo dużo lokalnych turystów z okolicznych wiosek, którzy na przykład nigdy nie widzieli obcokrajowców wcześniej. No to może się tak zdarzyć, że do nas ustawi się kolejka po zdjęcie i możemy się poczuć jak prawdziwa celebrity, prawdziwa celebrytka w Indiach. No natomiast dla niektórych to może być za dużo i nie wiedzą wtedy, jak powiedzieć stop, gdzie to w ogóle ukrócić. Takie wyzwania też. No ogrom tego kraju i to, ile nam zajmuje na przykład przejechanie z jednego stanu do drugiego, to też jest wyzwanie, bo niektórzy nawet mając do dyspozycji miesiąc, co też wydaje mi się niewiele osób może sobie pozwolić na tak długi urlop w jednym czasie, nie wiedzą, jak rozdysponować ten czas przez tak ogromny kraj. Więc to też jest kolejne wyzwanie. No i właśnie ta mnogość wszystkiego. Mamy bardzo dużo możliwości. Mamy autobusy, pociągi, Ubery, riksze, nie wiem, prywatne taksówki. Natomiast żeby to wszystko dobrze połączyć organizacyjnie, logistycznie, wymaga to trochę wprawy i sprawdzanie tego wszystkiego. No wiadomo, nawet w Polsce, jak jedziemy do, nie wiem, innego miasta, czy robimy sobie jakąś wycieczkę po kilku miastach, też musimy wszystko sprawdzić. Czy komunikacja miejska, no nie wiem, na przykład w Warszawie jest dużo bardziej skomplikowana niż powiedzmy w Katowicach, tak? Więc też tego wszystkiego się uczymy, a tam to wszystko jest jeszcze bardziej intensywne, jeszcze bardziej zróżnicowane i zajmuje to dużo, dużo czasu, żeby to wszystko ogarnąć.
Powiem tylko, że jeśli chodzi o Katowice, to nie wiem, czy jest bardziej skomplikowana, bo tam jeszcze jest cała aglomeracja śląska w sumie.
No w sumie tak. No.
Więc może niż we Wrocławiu, chociaż we Wrocławiu to trzeba tak dobrze wybierać, żeby akurat nam się tramwaj nie wykoleił, więc wszędzie jakieś wyzwania. Ale ja nigdy w Indiach nie byłam i zupełnie szczerze na razie nie mam ich na swojej mapie, żeby odwiedzić, bo no, bilety zaczynają już nie być tanie. To było bardzo nie po polsku zdanie, ale skończyła się era taniego podróżowania. I jeśli teraz staję przed wyborem, na co wydać pieniądze, dokąd polecieć, to mój pierwszy kierunek to jest Hongkong, a później szybciej jakąś Japonię bym chciała zobaczyć, albo wreszcie Stany Zjednoczone. Indii na razie na horyzoncie bliskim nie ma. Ale powiedz mi proszę, czy spotkałaś się wcześniej z takim stwierdzeniem, które ja wielokrotnie słyszałam od osób, które na przykład były w Indiach albo które zabierają głos na ich temat, że ten kraj się albo pokocha, albo znienawidzi i że nie ma nic pośrodku. Czy to jest prawda?
Nie, zupełnie się z tym nie zgadzam, że nie ma nic pośrodku. Faktycznie to jest bardzo taka utarta fraza, którą pewnie wiele z was słyszało. Natomiast no na pewno są osoby, które kochają, na przykład ja. Są osoby, które nienawidzą, na pewno też są, bo to jest właśnie tak intensywny kraj, że zwykle te intensywne no, muszą...
Budzą skrajne emocje.
Tak, właśnie, to budzi w nas skrajne emocje. Ale można też Indie po prostu lubić i moim zdaniem w ogóle ta droga do polubienia Indii i w ogóle ten poziom polubienia wzrasta, jest wprost proporcjonalny do poznawania Indii i zdobywania wiedzy na temat tego kraju. Ponieważ im idziemy głębiej, tym jest tyle różnych niuansów i w ogóle nigdy nie będziemy znali Indii do takiego stopnia, że możemy powiedzieć, że o, wszystko wiem o Indiach, o, jestem specjalistką od Indii. Dlatego ja zawsze ostrożnie podchodzę do takich...
Dlatego tak cię przedstawiłam.
to swoją drogą, ale właśnie chciałam wspomnieć do takich osób, które, no nie wiem, są przez rok w Indiach albo, no nie, znaczy nie chcę tutaj nikomu też umniejszać, ale no nie wiem, na przykład weszły w związek małżeński z Indusem czy z Induską i nagle są specjalistami. No właśnie nie jest tak i na pewno się z tym nie zgodzę, że nawet jacyś profesorowie na indologiach w Polsce, że wiedzą wszystko.
Ja myślę, że ja bym nie mogła powiedzieć, że jestem specjalistką od Polski, a to jest mój ekosystem.
Dokładnie, dokładnie. Mhm. Poza tym India, właśnie ten ogrom wszystkiego, to też jest tak, że wydaje mi się, że nie można się nimi znudzić, jak już ktoś ma tą pasję i taką miłość do tego kraju, bo zawsze gdzieś będzie coś nowego, za rogiem coś czeka ciekawego, czy nowego do odkrycia, do zgłębienia i to jest mega fascynujące.
A jeśli chodzi o takie mity jeszcze, które się pojawiają, to jednym z nich jest to, że jest brudno. Czy to jest też prawda, czy to nie jest prawda?
Nie no, jest prawda. To jest, pamiętajmy, że to jest ogromny kraj, za niedługo najbardziej zaludniony na świecie. Już Indie przekroczyły 1,4 miliarda osób, więc to jest w ogóle nie do pojęcia. Samo Delhi ma razem z przedmieściami, jeżeli policzymy całą aglomerację, megacity właściwie, metropolię, a nie aglomerację, to ma ponad 30 milionów mieszkańców. Nie wiem, czy my jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić, skoro cała Polska ma ile? 38 teraz? Nie wiem, może trochę więcej?
Chyba raczej mniej. Aha, kiedyś mieliśmy 37. Teraz chyba...
No w każdym razie cała Polska skupiona wokół jednej stolicy, no jest trochę ciężkie do wyobrażenia sobie. Jest bardzo duża gęstość zaludnienia.
Wiemy, jak wygląda Kraków w sezonie. A tam jest kilkaset ludzi. Boże, kilkaset. No, z milion z kawałkiem na dość małej przestrzeni, nie? W sezonie. No
właśnie. Więc możemy sobie to jakoś spróbować wyobrazić. Więc tak, na pewno, oczywiście, że są miejsca, które są brudne. To jest ogrom ludzi, też bardzo duża różnorodność wśród tych ludzi, więc mamy bardzo duże dysproporcje społeczne. Mamy w ogóle, już nawet nie wspominając w ogóle o kastach, bo kasty, w ogóle sam termin kasta to jest termin portugalski, a nie indyjski i nie ma czegoś takiego jak kasty w dzisiejszym świecie.
Ale są podcasty, badumc.
No dokładnie, cieszymy się, że istnieją.
Ale zaraz do tego tematu przejdziemy.
Tak, i co chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że no nie ma po prostu takiej możliwości, moim zdaniem, przynajmniej na razie, żeby to wszystko tak ogarnąć w takim poziomie, żeby w każdym momencie, gdzie ktoś podróżuje i robi zdjęcie i przechodzi, żeby wszędzie było czysto. Natomiast no, w dużych miastach na pewno zobaczymy, że są różne programy, jest pełno osób, które są zatrudnione, żeby sprzątać, zamiatać te ulice codziennie. No to jest inaczej, kiedy nam po ulicy chodzą codziennie krowy, więc wiadomo, że też jest trochę bardziej zanieczyszczone. Więc wszystko zależy od dzielnicy, od miejsca, miasto, wieś, to wszystko się bardzo różni. Można znaleźć bardzo czyste miejsca. W ogóle jedna z najczystszych wiosek w Azji znajduje się w Indiach, ale to jest w tym regionie, którym może nie wszyscy kojarzą, to jest północno-wschodnie Indie, tam jest kilka takich stanów, które właśnie słyną z bardzo wilgotnej pogody, z wodospadów, tam już bliżej Birmy. To są takie tereny, które nie wszyscy na mapie kojarzą, że to jeszcze są Indie, bo tutaj w środku nam wchodzi jeszcze Bangladesz. Natomiast tam dalej są Indie i takie stany jak właśnie Assam, Meghalia. Właśnie w Meghalii jest ta najczystsza wioska Azji, czasami tak nazywana. No i tam są właśnie też takie krainy wodospadów i tak dalej. I tam będzie zupełnie inaczej i dużo czyściej niż na przykład, nie wiem, w Delhi, w jakiejś dzielnicy, która jest bardzo uczęszczana. Szczególnie na starym Delhi. I ja też bym tutaj chciała zakomunikować, że jak ktoś odwiedza Delhi i zobaczy tylko Pahargandż, czyli taką dzielnicę, która jest przy jednym z głównych dworców w mieście. Taka dzielnica bardzo turystyczna, z tanimi hotelami, gdzie praktycznie każdy turysta wchodzi i właściwie trafia tam. Jak otwieramy booking, to 3/4 hoteli nam wyskoczy stamtąd. Natomiast nie polecałabym tej dzielnicy jako jedyna dzielnica, którą sobie zobaczymy w Delhi, ponieważ inne dzielnice wyglądają zupełnie inaczej. Są dużo bardziej przyjazne dla turysty z zachodu, tak bym to powiedziała. Dużo czystsze, w ogóle przyjemniejsze, też mniej głośne, nie ma tego nagabywania ciągle, mem, kup to, my friend, kom tutaj i tak dalej. Przyjdź tutaj, bo jednym powiedzieć, nieważne. I polecałabym właśnie nie tylko zobaczyć ten Pahargandż i stare Delhi, ale też udać się w takie dzielnice, gdzie też możemy znaleźć fajne butikowe hotele czy hostele na bardziej budżetowe wyprawy i możemy mieć dużo lepszą jakość za podobne lub te same pieniądze, więc tutaj właśnie na to uczulam. No i tak, wszystko zobaczymy w Indiach tak naprawdę. Ja uważam, że wszystko można tam znaleźć i to, czego wiele osób, czy na przykład blogerów szuka, czyli właśnie sensacji pod względem brudu, pod względem palenia zwłok i tak dalej. I też takich rzeczy pięknych, których w ogóle byśmy nie pomyśleli, że możemy w Indiach zobaczyć, czy odkryć, czy takie krajobrazy zobaczyć.
Czyli jak zawsze standardowa opcja, to zależy. Czyli gdzie pójdziesz, to znajdziesz i to, czego szukasz, też znajdziesz, bo to jest też kwestia tego nastawienia. A powiedz mi w takim razie, z jakimi jeszcze takimi przekonaniami się często spotykasz i na przykład je prostujesz?
No, myślę, że tym najpopularniejszym i o który staram się najbardziej dbać, to właśnie to, że To jest bardzo zróżnicowane społeczeństwo, bardzo multireligijne. Więc mamy tak, hinduizm jest dominującą religią, natomiast na drugim miejscu mamy islam, a na trzecim chrześcijaństwo, o czym niewiele osób wie. I też często się pojawiają takie mity, że chrześcijan, nie wiem, się tępi, zabija w Indiach czy coś takiego. No na pewno zdarzą się jakieś takie konflikty lokalne gdzieś... Pewnie komuś coś nie pasuje i zdarzają się
w każdym kraju, między każdymi religiami.
Dokładnie, ale uważam, że Indie są naprawdę bardzo tolerancyjnym krajem. Tutaj odkładam na moment politykę, nie chciałam w politykę obecną wchodzić. Natomiast społeczność na co dzień podróżuje sobie razem metrem. Muzułmanin siedzi obok chrześcijanina, obok Sikha, obok hinduisty i nikt nie ma z tym problemu. I ci ludzie żyją między sobą. Czasami są rozdzielenia między dzielnicami. Pójdziemy sobie, inaczej będzie wyglądała dzielnica muzułmańska, czy inaczej hinduska, sikhijska, pandżabska i tak dalej. Natomiast ci ludzie wszyscy żyją sobie ze sobą, odwiedzają siebie nawzajem, chodzą na wspólne imprezy. Na przykład nie ma czegoś takiego, że chrześcijanin nie pójdzie na... Oczywiście tutaj trochę generalizuję, pewnie są różne przypadki, natomiast większość osób nie ma z tym problemu, żeby pójść na przykład, nie wiem, na hinduski ślub, jeżeli wyznaje inną religię. Czy pójść na, nie wiem, Sikh pójdzie do właśnie chrześcijanina na jakąś uroczystość czy coś
Czyli
takiego.
Znowu, tak samo jak w Polsce.
W jakim sensie?
Że jeśli ty jesteś innego wyznania, to i tak możesz pójść do znajomego, który jest innego, a możesz w ogóle być ateistą i też możecie obok siebie żyć i nikt nie
Dokładnie.
Robi dramy.
Tak. Tak powinno być, uważam. Mm-hmm. I właśnie... trochę się zawiesiłam, ale tak, właśnie, że
ci... Że jest multireligijność.
Tak, że ludzie właśnie żyją koło siebie i że nie tylko Hindusi mieszkają w Indiach, tylko właśnie też dużo innych grup społecznych i religijnych, kulturowych. Co jeszcze jest takim mitem? No właśnie o tym kary bym na pewno wspomniała, że to nie jest, wspomniała, że nie tylko, że nie jest tak, że każdy Indus je kary i że tylko się je kary w Indiach, że nie ma właśnie takiej przyprawy, są liście kary oczywiście. Ale bardziej chodzi nam tutaj o konsystencję tego dania, że jak jest takie konsystencji sosu, takie trochę bardziej płynne, może smakować na wiele różnych sposobów, mogą to być przeróżne potrawy i też zmieniają się z regionu na region.
Na chwilkę tylko się wtrącę, taką małą dygresję zrobię, bo kiedyś miałam taką sytuację na TikToku, w komentarzach. Nie pamiętam dokładnie z czego ona wyszła, ale sens był taki, że typ powiedział, że on lubi spaghetti. Ja mówię, jakie lubisz spaghetti? On mówi, no spaghetti. Ja mówię, ale spaghetti to jest nazwa rodzaju makaronu, a nie potrawy sensu stricto. Czyli jakie lubisz spaghetti? To naprawdę dlatego się nazywa spaghetti? Ja, Więc myślę, że to jest trochę jak z curry.
Myślę, że tak, że można to tak przełożyć, że to właśnie będzie taka sytuacja. No, no i co jeszcze takiego... Takie stereotypy największe. No właśnie z tym brudem, albo z tym, że wszystkie kobiety w Indiach są po prostu nieszanowane, uciemiężone, że tylko po prostu kuchnia, dzieci i sprowadzone w ogóle nie mają żadnego prawa głosu. No wcale nie, oczywiście zdarzają się takie rodziny. No przemoc w rodzinach to jest ogromny problem, myślę, że w każdym kraju. I jeżeli porozmawiamy o gwałtach, to również. Poza tym, jeżeli sprawdzimy sobie statystyki, ja wiem, że z tymi statystykami w Indiach to są różne problemy. Po pierwsze, że spis powszechny był chyba w 2011 roku i wciąż czekamy na ten aktualizację. Natomiast, więc zawsze bierzemy trochę poprawkę na te statystyki, bo też ciężko przy tak ogromnej społeczności mieć realne wyniki w tych statystykach. Natomiast to nie jest tak, że co dwie minuty ktoś jest gwałcony w Indiach. Poza tym, jeżeli przełożymy te statystyki na ilość ludzi, ogrom kraju i to samo spojrzymy na Polskę, czy w ogóle na Europę, na przykład na Amerykę, to okazuje się, że u nas jest ten problem gwałtów dużo większy. I okej, kultura jest inna i faktycznie zdarzają się regiony i jest ten problem z edukacją zarówno seksualną i zarówno jeśli chodzi o równouprawnienie. Natomiast to nie jest tak, że każda kobieta jest sprowadzona tylko do roli matki i do roli kobiety, która ma sprzątać, gotować i tak dalej. Są też kobiety, które mają służbę od tego i to nie jest też tak, że tylko najbogatsi mogą sobie pozwolić na służbę w Indiach. Można tak trochę podzielić indyjskie społeczeństwo na tą klasę niższą, na biednych ludzi, ale też mamy ogromną klasę średnią, to jest właściwie największa grupa i ta średnia też się dzieli na klasę niższą i wyższą. Więc nawet osoby z klasy średniej mogą sobie pozwolić na służbę w domu, czyli osobę, która przychodzi codziennie lub co któryś dzień, żeby nam umyć podłogi i ugotować.
Ale powiedz, służba jest, ta służba w domu to zazwyczaj są... mieszkańcy Indii, czy to są obcokrajowcy?
Indii, tak, mieszkańcy Indii. Tym bardziej, że w indyjskim domu jest takie, powiedziałabym, bardzo duże przywiązanie też do tradycji. I po prostu pani domu chce mieć zrobione tak, jak ma być, tak, jak jest przyzwyczajona, tak, jak, nie wiem, jest nauczona od dziecka. Więc dużą wagę się przykłada do tego, jak coś jest gotowane. Na przykład jak ktoś jest typową rodziną pure veg, czyli totalnie wszystko wegetariańskie, więc w domu, w kuchni nie może być nawet jajek. W sensie jajka też należą do... są uznawane jako niewegetariańskim posiłkiem w Indiach, więc jeżeli idziemy do restauracji...
Ser okej, okay, ale jajka
tak,
nie, okej.
Okay. Tak, ser, mleko i masło okej, okay, szczególnie masło ghee, ale to takie można nazwać masłem klarowanym, natomiast to nie jest do końca klarowane masło, tam jest trochę różnica w przygotowaniu. Natomiast tak, jak pójdziemy do restauracji Pure Veg, to spotkamy się ze wszystkim oprócz jajek. No i mięso oczywiście. Mhm. Więc jak ktoś jest właśnie taką rodziną typowo Pure Veg, to... bardzo dba się o to, żeby w ogóle w kuchni nie było niczego nieczystego. Nie może tak
być. Koszernie.
No bardzo. Powiedziałabym, że miałam taką śmieszną sytuację. Mogę właśnie ją teraz opowiedzieć. Mieszkałam, wynajmowałam mieszkanie, dwa mieszkania nad właścicielami. I oni byli, no powiedziałam, że taką niższą, średnią klasą. Znaczy, nie chciałabym tutaj zabrzmieć, że ja kogoś oceniam i patrzę tylko na materialny status. Po prostu chcę wam trochę zobrazować, jak
kontekst
wyglądało. Tak. Całkiem mili. W ogóle czasami ta pani domu była mną w jakiś tam sposób zafascynowana. Chciała tam ze mną rozmawiać. Ja też się z tego cieszyłam, bo praktykowałam sobie hindi, więc fajnie. No i miałyśmy kilka takich śmiesznych sytuacji, szczególnie w pandemii, kiedy nie mogliśmy w ogóle wychodzić i spotykać się z innymi. I kiedyś jej mąż, ponieważ jej mąż jadł mięso, a cały jej dom był pure veg, czyli żadnych jajek, żadnego mięsa w domu. I to się dotyczy też przechowywania i przygotowywania, czy właśnie używania talerzy i tak dalej. Więc jej mąż któregoś dnia zamówił sobie baraninę z dostawą do domu i miał też wtedy, jego córka go odwiedzała właśnie z innego małżeństwa. Tutaj możemy kolejnymi dobalić, że w Indiach nie ma rozwodów w ogóle. To też jest mit i zdarzają się rozwody. W każdym razie oni zamówili sobie to mięso, no i wieczorem, jakoś koło 22, ktoś do mnie puka. No i ja otwieram i ta pani właśnie przyszła i mówi, czy chciałabym skosztować baraniny. Ja mówię, że dziękuję, że już jest późno i że już nie będę jadła, poza tym nie lubię za bardzo tego mięsa. Powiedziała, że nie jestem wegetarianką, ale staram się ograniczać mięso i jem właśnie rzadziej, poza tym baraniny raczej w ogóle nie lubię, więc podziękowałam, a ona, ale weź, proszę, i tak naciskała. Ja mówię, że no dziękuję, że najdzie je, czyli że nie chcę. A ona mówi, no ale weź, przechowaj chociaż. A ja, okej, wtedy zrozumiałam, że chodzi o to, że ona nie może tego otrzymać w swojej lodówce, że jej lodówka jest zbyt czysta na to, żeby trzymać właśnie jedzenie z zewnątrz, tym bardziej mięsne. Więc powiedziałam, okej, nie ma problemu, przechowam i jutro po prostu mi dajcie znać, kiedy będziecie chcieli zjeść to mięso, żebym była w domu, żebym wam to po prostu dała o jakiejś tam godzinie. Okej. No i następny dzień, nikt się do mnie odzywa przez cały dzień, już jest wieczór, no i chyba wtedy miałam taki dzień, że głowa mnie bolała, gdzieś tam chciałam się wcześniej położyć, więc już chyba po 22, koło 23 już miałam wszystko zgaszone, już sobie leżałam gdzieś tam nieubrana, czy tam mniej ubrana do spania, po prostu było gorąco. Słyszę, że ktoś do mnie wydzwania. No i widziałam, że to sąsiadka, ale nie odbierałam, miałam już wyciszony telefon, jakby tylko czułam wibrację, zobaczyłam, kto dzwoni, ale po prostu już nie odbierałam. No to zaczął ktoś do mnie walić w drzwi za chwilę, po kilku minutach. No ale tak sobie pomyślałam, no kurczę, wszystko zgaszone, jestem nieubrana. Jeszcze słyszałam jakiś męski głos, więc podejrzewałam, że jej mąż właśnie idzie.
Odebrać baranka.
Tak, więc stwierdziłam, no nie otwieram, nie mam, nie śpię i w ogóle wszystko jest zgaszone, więc powinni też zwrócić na to uwagę, że już jestem niedostępna. No natomiast to pukanie nie ustawało i słyszałam jakieś tam rozmowy, że no co, śpi czy co? I tak sobie myślałam, no kurczę, wszystko zgaszone, no chyba coś to oznacza. No ale w końcu otworzyłam te drzwi i miałam takie drzwi, że jedne się otwierało, to można było zobaczyć, kto jest, bo była taka krata po prostu. I tej kraty nie otworzyłam, tylko rozmawiałam z nim przez tą kratę. No i okazało się, właśnie mąż i córka przyszli po to mięso. No i mówię, okej, dobrze, ale no widzicie, że jestem śpiąca i tak dalej, że nie odbierałam, więc to chyba coś oznacza, więc proszę, żebyście na następny raz tak nie robili. Trzeba właśnie w Indiach czasami te zasady trochę...
Granice.
Tak, granice postawić, bo czasami im ktoś może ci wejść na głowę. No natomiast mówię, proszę bardzo i już im szykuję to mięso, już miałam otwierać tą kratę, a ta córka do mnie mówi bez żadnego przepraszam, proszę i bez żadnych takich grzecznościowych, ale to trzeba podgrzać. A ja tak, co? Przepraszam, podgrzać? 23, ja mam ci to podgrzewać? A ona, no tak, bo my nie możemy używać ani garnków, ale nie możemy tego przygotować u nas w kuchni, ponieważ kuchnia jest pure veg. No to podgrzej proszę. Czy tam nawet nie wiem, czy powiedziała proszę. I ja po prostu nie chcąc być niemiła, wzięłam to mięcho, wrzuciłam do garnka i zaczęłam mi podgrzewać z ledwo z zamykającymi się oczami, ale tej kraty nie otworzyłam. Byłam taka niegościnna, że ich nie wpuściłam. Natomiast podgrzałam im to mięso i dałam im razem z garnkiem.
Ale powiem ci, to jest ciekawe, bo nigdy bym nie sądziła, że właśnie takie zachowania, które z koszernością mi się kojarzą, czyli zupełnie inna kultura, to też znajdę w Indiach.
Mhm. Wiele osób właśnie myśli, że w Indiach na przykład nikt nie je mięsa. A to nie jest tak. Też jest mnóstwo dań w tradycyjnej kuchni indyjskiej, gdzie to mięso jest bardzo często przygotowywane, czy na przykład na południu owoce morza i ryby są bardzo istotną częścią na przykład keralskiej kuchni. Więc to nie jest tak, że jadąc do Indii nikt nie je mięsa i wszyscy są wecz. Natomiast dla wegetarian to jest moim zdaniem świetna
Mekka.
Podróż.
Mhm.
Tak, przepiękna, przepyszna podróż. I duży wybór wszystkiego.
Ja powiem ci, że ciecierzycę i soczewicę to mogłabym naprawdę jeść pod każdą postacią.
No to naprawdę musisz przyjechać.
A jednak, okej, okay. Przekonałaś. Jedzenie to zawsze mnie przekona. Ale wiesz co, zahaczyłyśmy już o ten temat klasy średniej, niższej, wyższej. To powiedz w takim razie o tym, jak to jest z tymi kastami, skoro ich nie ma. I dlaczego nam się wydaje, że jest, bo też mówi się o tym, że jest ta klasowość dość istotna w Indiach i że tam jak jesteś w pracy z klasy niższej, to że już nie możesz niektórych tematów załatwiać i tak dalej, więc jak to wygląda w praktyce w tej sytuacji?
Mm-hmm. No to tak, termin kasta w ogóle był przyjęty przez Portugalczyka, więc jest to taki termin kolonialny, bym powiedziała. W Indiach też mieliśmy portugalską kolonię, między innymi Goa, czyli to takie miejsce, które jest bardzo znane, takie nacechowane też hipisowsko. Dużo osób właśnie chce tam pojechać ze względu na różne psytrance, party i tak dalej. To właśnie Goa też było portugalską kolonią. I ten termin właśnie typowo pochodzi, wydaje mi się, że z języka portugalskiego w takim razie. No i o to chodzi, że tak, w starożytnym społeczeństwie indyjskim dzieliliśmy ludzi na 4, można powiedzieć, kasty. No,
kategorie.
Tak.
Wszystko brzmi równie źle.
Tak, i faktycznie to najniższa, czyli siudrowie, to były osoby, które się zajmują typowo takimi brudnymi pracami, czyli właśnie sprzątanie, czyszczenie, nie wiem, toalet, ulic, też kremowanie zwłok na przykład, to jest też taka praca z tej jakby najgorszej kategorii. I dalej tak jest, że osoby, które się zajmują na przykład kremacjami w Varanasi, okej, są szanowane, no pewnie też zależy przez kogo i tak dalej, ale nie mają za bardzo możliwości, żeby... I to też jest taka tradycja, że jeżeli dziadek, pradziadek, wszyscy się zajmowali tą profesją, to też przechodzi z reguły właśnie na syna, właśnie na męskich potomków. Więc to jest taka tradycja. Później mieliśmy wajsiów, czyli w starożytnym, to nie mówię teraz o jakby społeczeństwie obecnie, tylko o tym starożytnym. Wajsiowie to były osoby, które się zajmowały kupiectwem, handlem, czyli można na dzisiejsze realia przełożyć, no biznesmeni, wszyscy ci ludzie, którzy zajmują się biznesami, sprzedażą różnych dóbr, tak? No i dalej możemy takie osoby odnaleźć w indyjskim społeczeństwie, natomiast nikt nie nazywa się już wajsiami, tylko są to osoby, które na przykład, bo jest też taki termin jak dziati. Dziati w społeczeństwie indyjskim to są właśnie takie podgrupy, takie klasy społeczne, ale tutaj nie chodzi o kategoryzowanie ludzi pod względem materialnym, czy pod względem jakiegoś wykluczania, czy jakiegoś traktowania specjalnego, tylko właśnie pod względem profesji, czyli to są bardziej takie tradycyjne zawody. Jeżeli jest rodzina krawców, no to oni będą nazwani krawcami i czasami w nazwisku można poznać w Indiach właśnie, jakiej ktoś jest z religii albo właśnie do jakiej grupy przynależy. Jeżeli ktoś jest krawcem, będzie miał coś związanego z tym w swoim nazwisku czy w swoim środkowym imieniu.
Kowalski.
No na przykład. No i tak właśnie są te profesje podzielone, więc te dziati, te grupy często charakteryzują nam po prostu profesję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. I tak samo będzie z osobami, które na przykład prowadzą, nie wiem, biznesy z ubraniami przez wiele, wiele lat. I nawet jeżeli to jest osoba bardzo bogata, na przykład jest taka dziati jak... Bania. To są osoby, które właśnie zajmują się biznesem na szeroką skalę. Mogą to być, nie wiem, jacyś lokalni biznesmeni właśnie z ubraniami, czy tam z cukiernictwem, czy coś takiego, jakikolwiek sprzedaż, która im dobrze idzie. No i to nie jest wcale nic złego, jeżeli ktoś napisze na przykład w ogłoszeniu matrymonialnym, że szukam sobie małżonka czy małżonki z klasy Bania. Po prostu chcą się jakby ze sobą... można powiedzieć, zjednoczyć, tak, że po prostu są ze specyficznych już kręgów, które są sfokusowane, skupione na biznesie i chcą po prostu dalej tak prowadzić życie. I jakby to jest normalne, że ktoś, w ogóle jak wejdziemy sobie na strony matrymonialne indyjskie, typu ślub.com, to znajdziemy właśnie tam takie informacje, gdzie religia przede wszystkim, wzrost, czasami też waga, jak dla kogoś jest istotna, zarobki. Zarobki też wpisujemy często. W ogóle dostarcza się tam czasami też dokumenty, poświadczenia, żeby nie było jakichś fałszywych profili, fałszywych danych. Więc jeżeli ktoś na poważnie szuka małżeństwa, to spokojnie może sobie wszystkie te kategorie sprawdzić i wyszukać i spotkać się z takimi osobami, z którymi naprawdę chce i widzi tą przyszłość. Więc wydaje mi się tutaj też właśnie, może też kolejny stereotyp, że te aranżowane małżeństwa to zawsze jest zło i zmuszanie i że tylko nieszczęśliwe życie. Ja rozumiem, że w naszym kręgu kulturowym jest to coś zupełnie niepopularnego, chociaż wydaje mi się, że gdybyś...
Ja jestem już coraz bliżej, żeby powiedzieć, żeby ktoś mi zaaranżował.
Powiem ci, że ja też widzę same plusy już w tym. Że to nie jest takie głupie, naprawdę. Jeżeli mamy świetne relacje z rodzicami na przykład. Słyszałam takie od właśnie znajomej induski, że nikt nie zna mnie tak dobrze jak moi rodzice. Jeżeli ma się z nimi naprawdę fajny kontakt, a nie tak, że to jest tylko, żeby spełnić jakieś ich oczekiwania, to no kto nas nie zna lepiej? Jak faktycznie z nimi mieszkamy? Jeszcze w Indiach to jest bardziej wzmożone, że dłużej się po prostu mieszka z rodzicami, czasami też wielopokoleniowe domy. Więc jeżeli ci dziadkowie i rodzice mieliby podjąć decyzję albo przedstawić po prostu kilku kandydatów, no to w sumie czemu nie? Ja bym sprawdziła.
Ja też powiem ci, że zresztą nawet ostatnio zaczęłam rozkminiać instytucje swatki. Nie, że rozkminiać, że sobie znalazłam, bo właśnie nie znalazłam. Znalazłam jakąś jedną panią Annę chyba w internecie, ale ona bardziej swata 60-latków. Ale skąd w ogóle ten temat swatek pojawił mi się w głowie? Bo obejrzałam na Netflixie serial. Chyba też jest wersja indyjska, ale jeszcze nie oglądałam.
Indian Matchmaking?
Możliwe, że właśnie jest swatka i tam tym bohaterom szuka. I tu pomyślałam, i w ogóle okazało się, że w kulturze żydowskiej instytucja swatki jest bardzo popularna.
Ja myślę, że gdybyśmy się dogrzebali do jakichś polskich starszych czasów, to też byśmy spokojnie znaleźli.
Tak, tylko że tam jest to dalej aktualne, a u nas już nie. I pomyślałam, zamiast się męczyć z tymi wszystkimi apkami, gdzie masz przekrój pełen, a też możesz mieć już jakieś oczekiwania konkretnie co do kandydata, nawet pod kątem zainteresowań. Dobra swatka, myślę, że nie byłaby zła.
Dokładnie.
Jakbyście mieli jakieś takie skille czytania ludzi, łączenia ich w pary, to zakładajcie biznes. Ja czuję tutaj duży potencjał w czasach, kiedy większość ludzi to single i mają dość aplikacji.
Możemy przetestować waszą aplikację, czekamy na wasze zgłoszenia. W każdym razie...
Ty możesz sobie jeszcze w Indiach poszukać. Masz tą przewagę, że znasz język.
No tak, ale właśnie, to też może kolejny jeszcze jedna rzecz do obalenia, że obcokrajowiec nie zawsze, jeśli chodzi o śluby międzynarodowe mieszane, będzie czymś nie wiem, superowym i
o to
takim pożądanym.
Chciałam zapytać, więc zaraz wrócimy do tego, jakie miejsce, jakie znaczenie w całym społeczeństwie odgrywają obcokrajowcy, ale to na chwilkę wróćmy jeszcze do tych klas, z których kto się wywodzi.
Tak, nie dokończyłam racji.
Więc myślę, że została nam jeszcze jedna albo dwie.
Dwie, tak. Czyli jeżeli mówimy o tym starożytnym społeczeństwie, mieliśmy siódrów na dole, później wajsiów, później mamy kszatriów, czyli to były te osoby waleczne, żołnierze, właśnie już bliżej tej najwyższej warstwy, właśnie takie wykształcone i mocno wykształcone, ale też jeśli chodzi o tą tężyznę fizyczną, o taką obronę, właśnie waleczność. No i później mieliśmy braminów. Bramini, czyli już duchowni, religijni, najwyższa w ogóle jakby grupa społeczna, jeśli chodzi o hinduizm, osoby bardzo dobrze wykształcone, osoby, które miały najwięcej do powiedzenia w indyjskim społeczeństwie, tacy też trochę guru, można powiedzieć, czyli tacy nauczyciele, już duchowi. No i oni mieli największe poważanie w społeczeństwie, też często byli i bogaci, wykształceni i tak dalej, szanowani bardzo. No i teraz, jeżeli to przełożymy wszystko, po pierwsze nie ma już tych grup tak widocznych w indyjskim społeczeństwie obecnie. Natomiast właśnie mamy te dziati, które nam się tworzą, jeśli chodzi o dane profesje, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. No ale jest dużo osób, które w ogóle odrzucają kastowość i nawet w religii, w sikhizmie, to jest religia, która powstała w Indiach w XV wieku, już od początku w tym XV wieku odrzuca się system kastowy. I okej, nawet wśród sików znajdziemy osoby, które wciąż na przykład szukając małżonka będą zwracać na to uwagę, z jakiej warstwy społecznej ktoś jest. No ale czasami ma to też względy takie nie chcę powiedzieć praktyczna, ale w takim sensie, że jeżeli ktoś, nie wiem, pozwolił sobie na bardzo prestiżowe studia za granicą i rodzina jest naprawdę bardzo dobrze wykształcona, bardzo dużo zarabia, no to raczej będą osoby szukali w tym kręgu, a nie w jakichś mniejszych biznesach czy
ale
osoby,
w Polsce
które...
to przecież dzieje się dokładnie to samo.
Ja myślę, że na całym świecie się tak dzieje.
Tak, przecież często takie rodziny naprawdę bogate, które ja sobie wyobrażam, że w wolnym czasie ich rozrywki to jest gra w polo i jeżdżenie na tą wielką gonitwę.
Polo bardzo popularne w Indiach, królewski sport.
Nie ma przypadków, są tylko znaki, mówiłam ci. Ale tak, że w takich wyższych sferach ludzie też się znają między sobą i tam często szukają wybranków, no, żeby na przykład połączyć kapitały. I to dzieje się bez aranżowania małżeństw, tylko no, tak ten świat jest skonstruowany.
Dokładnie, też zainteresowania, jeszcze przepraszam, ci przerwę, ale my też tak szukamy, czy przyjaciół, czy partnerów na życie, po prostu wśród osób, które mają podobne zainteresowania, podobny status i jakby
wartości,
to jest
doświadczenia.
Naturalna rzecz.
Tak, tak. Ale dobra, ale powiedz mi w takim razie, skoro dużo ludzi się temu już sprzeciwia, tym kastom / klasom, temu podziałowi takiemu społecznemu, to czy mimo wszystko jest coś takiego, że pochodzimy z różnych warstw i to się wiąże z jakimś może niepisanym trochę kodeksem zachowań, że to jest odczuwalne w społeczeństwie na co dzień, no bo w Polsce tego nie widzimy. U nas klasa, w ogóle to jest ciekawe, jak bardzo polska klasa średnia różni się od klasy amerykańskiej, nawet sama definicja klasy średniej jest bardzo różna. Ale no, mamy bardziej po prostu ludzi, którzy zarabiają najniższą krajową, zarabiają średnią, zarabiają więcej niż średnią, tak przynajmniej tak sobie wyobrażam, i uj bogatych ludzi. Natomiast funkcjonujemy w tym samym świecie i aż tak nie zwraca się uwagi w codziennych kontaktach, skąd się wywodzisz. Jak to wygląda w Indiach?
Tak, widać te różnice. Szczególnie bym powiedziała, zdarzają się takie osoby, które nie mają szacunku do tych osób, które na przykład, nie wiem, zamiatają ulicę. No ale to właśnie, cały czas wracamy do tego, że to jest bardzo duże społeczeństwo i ciężko jest w ogóle coś ogólnie mówić o Indiach, bardzo ciężko jest generalizować i też nie powinniśmy tego robić. Natomiast na pewno zdarzą się osoby, które nie będą szanowały na przykład swojej służby, nawet jeżeli przychodzi do nich codziennie, a będą osoby, które tą służbę traktują jak rodzinę, z niektórymi w ogóle służba mieszka na co dzień, jak mają na to warunki, to jest też popularne, żeby mieć pokój po prostu dla służby w swoim domu czy w swoim mieszkaniu. Też w Indiach to jest tak, że praktycznie każdy pokój, i nawet jeżeli mieszkamy w bloku, ma swoją własną łazienkę. Więc to też jest bardzo ważne i wygodne, czy jak mamy gości, czy właśnie jak mamy osobę, znaczy po prostu służbę, która z nami mieszka, ma swój pokój, ma swoją łazienkę, więc różnie to jest. I na przykład na mieście, w dużych miastach, w Mumbai czy w Delhi, możemy zauważyć te różnice, jeśli chodzi o, nie wiem, zwracanie się czasami do kelnerów. Ja się spotkałam z tym, że czasami jak ktoś był z takiej, no widać było, że ma po prostu pieniądze i czasami się zwracał tak lekceważąco w stosunku do kelnerów. No, ale wydaje mi się, że w Polsce też się z tym spotykamy i to jest też taki pierwsza czerwona flaga, jaką możemy zobaczyć też na randce, jak ktoś się odnosi do obsługi. I właśnie nie wiem, jak to podsumować. W każdym razie są osoby, które będą te osoby traktować inaczej, które mają, powiedzmy, niższy status, jeśli chodzi o zarobki, czy o pracę, którą wykonują, czy gorszą edukację pod tym względem, że nie miały takich samych możliwości, nie startowały z tego samego punktu, co my, a będą też osoby, które traktują ich na równi, czy po prostu z szacunkiem, i różnie się zdarza.
A jak patrzy się na obcokrajowców?
Po pierwsze, jesteśmy obiektem zainteresowania. Nawet w dużych miastach może się zdarzyć tak, że ktoś do nas podejdzie, będzie chciał się zapytać, how are you, where are you from i tak dalej. Jest to dla nich ciekawe. Niektórzy będą chcieli sobie zrobić zdjęcia, tym bardziej takie osoby, które nie przebywają z obcokrajowcami na co dzień, bo właśnie jak pojedziemy do mniejszego miasta, czy do jakiejś wioski, tym bardziej. Natomiast nie dla każdego jest to, jeżeli chodzi już na przykład o związek małżeński mieszany z obcokrajowcem, nie dla każdego to będzie pożądany związek. Niektórzy rodzice mogą się zupełnie na to nie zgodzić. Dla bardzo tradycyjnych rodzin będzie to też w pewnym rodzaju hańba, że ktoś jest z innej religii i jeszcze jest widesi, czyli w ogóle z innego kraju, z innego kontynentu, kompletnie inna kultura. Może to też wynikać właśnie ze stereotypów, jak się patrzy na zachodnią kulturę, że kobiety są bardzo rozwiązłe, że kobiety, nie wiem, nie gotują, nie sprzątają, że chcą, nie wiem, podróżować, pić alkohol i tylko imprezować. Pojawiają się takie stereotypy. Natomiast dla niektórych to będzie super prestiż mieć obcokrajowca w rodzinie. Więc to wszystko zależy i naprawdę może się spotkać z różnym odbiorem, ale też z czymś pomiędzy, że ktoś nas będzie traktował normalnie jako człowieka po prostu i,
wow.
i będzie ciekawy, ciekawy naszego, naszej kultury i wszystkiego.
Skoro pojawił się motyw wesel, ślubów, ale bardziej wesel, a także obcokrajowców i prestiżu, to w 2016 roku, tak wydaje mi się, że to był 2016-2017 rok, przez krótką chwilę pracowałam w Radiu Campus w warszawskim i przeprowadzałam wywiad wtedy z dziewczyną, która napisała swoją pracę licencjacką, to była studentka, poświęconą właśnie ślubom w Indiach i temu, jaką rolę odgrywają tam kobiety z zagranicy. I opowiadała mi o tym, że właśnie prestiżowo jest zaprosić na swoje wesele białych ludzi, takich właśnie dziewczyny z Europy czy coś, bo to dodaje prestiżu i niektóre dziewczyny, które sobie chcą dorobić, to na takie wesela jeżdżą. Jak to wygląda? Czy słyszałaś o czymś takim?
Tak, tak, słyszałam. I są to raczej nielegalne prace pod tym względem, że zwykle te dziewczyny są na turystycznych wizach. Mhm. Często też są z Rosji na przykład. I no jest taki trochę stereotyp właśnie taki, co też wpływa to na Polki. Ja na przykład bardzo tego nie lubię, jeżeli ktoś się nie orientuje za bardzo, gdzie jest Polska i że to jest osobny kraj, to często się zdarza, znaczy może nie często, ale zdarza się, że ktoś od razu nas bierze za Rosjanki i od razu myśli, że o, jak biała kobieta jeszcze sama w Indiach, o, to pewnie jest tancerką.
Słuchaj, niektórzy Amerykanie, jak się ogląda TikToki albo rolki, gdzie po prostu sądy uliczne, myślą, że Europa to jest kraj, więc nie oczekujmy za dużo, że ktoś będzie wiedział, że Polska to jest kraj.
No tak, ale powiem wam, że zdarza się też tak. Miałam różne takie sytuacje, taka trochę dygresja od tego tematu, zaraz wrócę. Natomiast na przykład zaskoczył mnie pan rikszawala, czyli pan, który prowadzi rikszę, że wiedział, gdzie jest Polska, znał stolicę, wiedział naprawdę bardzo dużo, a nie wyglądał, jakby był osobą, która, no nie wiem, na uniwersytecie na przykład poznała wszystko, jeśli chodzi o Europę. Natomiast kiedyś w Kalkucie miałam taką sytuację, poszliśmy na jakąś imprezę wieczorem do osób, które były związane z przemysłem filmowym. Nie wiem do końca, już nie pamiętam teraz, kto to był i to nie byli jakby moi znajomi, tylko tam ktoś od naszych profesorów. Natomiast wchodzimy na tę imprezę po takim dniu, gdzie każdy nas się pyta, o, gdzie jest Polska i musimy powiedzieć Germanike Pass, czyli obok Niemiec, czy tam między Rosją a Niemcami. W każdym razie...
Idealne położenie, jak wiemy.
Tak. A tu nagle pan... O, a który film Kieślowskiego najbardziej lubisz? Bo ja to coś tam, Kieślowski to w ogóle coś tam. I ja taka po prostu wow. Także zdarzają się też takie sytuacje. Natomiast wracając do pytania o tancerki, o prestiż w ogóle kobiet z innego kraju na imprezach, tak, jest coś takiego. Szczególnie właśnie, powiedziałam, że to bardziej dotyczy mniejszych miejscowości albo właśnie tej niższej, średniej klasy, gdzie ktoś myśli, że o, zamówię sobie, no może to źle brzmi, ale zarezerwuję po prostu, czy instrument listów, na przykład, nie wiem, wiolonczelistka z Europy, która gra na takim ślubie, to jest w ogóle super. Poza tym to też nie są tanie rzeczy, więc na pewno to dodaje prestiżu. Ale spotkałam się też z taką absurdalną według mnie sytuacją, gdzie ktoś na pierwsze urodziny dziecka, to też jest takie, w sumie u nas też, popularne, żeby wyprawić taką dużą imprezę w stylu mini wesele dla całej rodziny. No więc oprócz tam jakichś atrakcji dla dzieci, w ogóle tortu i tam dekoracji i tak dalej, były dziewczyny, które tańczyły tańc go-go z Europy. Więc troszkę się zdziwiłam, że taka impreza...
Coś dla dzieci, coś dla dorosłych.
No, to chyba taki był plan. Natomiast wydaje mi się, że dzieci w ogóle, gdybym ja była tym rocznym dzieckiem, później zobaczyła zdjęcia czy filmy z tej imprezy mojej świętowania pierwszego roku życia, byłam trochę zniesmaczona.
A co najmniej zaskoczona. Ale wtedy rodzina dobrze wspomina, wiesz, wyjątkowa impreza, wyróżniła się.
No tak. No więc pod tym względem tak, zdarza się i właśnie często też w jakichś klubach nocnych możemy, czy właśnie w Goa to jest dość popularne, że właśnie w nocnych klubach tańczą dziewczyn z Europy. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Ale właśnie tak, też osoby grające na różnych instrumentach, na weselu, czy właśnie dziewczyny tańczące taniec Bollywood albo Bhangra, czyli taki pędziabski taniec, to też jest coś ciekawego i taka atrakcja na weselu.
Okej. Czyli nie kłamałam je.
Jak widać.
Chociaż wydaje mi się, że wtedy z takiej strony aż, że to bywa no takie trochę niesmaczne, o takim zabarwieniu bardziej erotycznym, to chyba nie wspominała. Ale to też było...
Nie, no, myślę, że to się rzadziej zdarza definitywnie, ale po prostu słyszałam od strony jednej tancerki taką historię, więc... Okay.
Dobrze, to słuchaj, to powolutku myślę, że jednak będziemy finiszować, bo wiadome jest, że my i tak wszystkich tematów związanych tutaj nie poruszymy, ale to chciałabym cię w takim razie zapytać, jakie są takie przesłanie związane z Indiami, które chciałabyś ludziom zostawić na przykład?
To daj mi się chwilę zastanowić. Mhm. Myślę, że na pewno, żeby nie kategoryzować jakoś ludzi, że wszyscy jesteśmy tak różni i naprawdę Indie są idealnym przykładem, że w jednym kraju możemy znaleźć po prostu wszystko i wszystkich z przeróżnych kulturowych po prostu społeczności i żeby nie zakładać, nie wkładać po prostu wszystkich do jednego worka, czy tylko do dwóch, trzech, tylko zakładać, że może być inaczej. Na przykład chociażby to, że jest właśnie taka ogromna różnorodność. Dla mnie to jest w ogóle największa inspiracja i wydaje mi się, że to jest najlepsza rzecz w Indiach, że jest taka różnorodność pod każdym względem, że i osoby, które są zainteresowane po prostu innymi kulturami, zobaczą dużo kolorów, dużo przeróżnych kulturowych zagadnień w Indiach mogą odkryć. Natomiast też osoby, które się czy interesują jogą, czy interesują ajurwedą, czy różnymi religiami, wszystko można zobaczyć właśnie w Indiach.
Ale wiesz co? To sobie tak z tyłu może miel, to moje pytanie jeszcze, ale to zahaczmy o tą jogę, bo tak w sumie zaczęłam od tego, że ja namaste zdecydowanie znałam z zajęć jogi. Jakie joga zajmuje miejsce w Indiach? Czy to jest tak, że każdy coś tam sobie różne asany robi, czy jest to bardziej kategoria jednak sport?
No na pewno to nie jest fitness ani sport taki, jak my tutaj na zachodzie to pojmujemy, przynajmniej większość osób. Może też zacznę od tego, że yoga na zachodzie, w ogóle w Ameryce, była rozpowszechniona chyba w XX wieku. Natomiast w Indiach to jest jedna z klasycznych szkół filozoficznych, która ma już kilka tysięcy lat, nawet przed naszą erą są już pewne dowody na to, więc... To jest po prostu starożytna sztuka i to nie tylko chodzi o fizyczność, tak? O asany. W ogóle asany kiedyś nie były w ogóle ważne. Nie było kiedyś pozycji i yoga była tylko stateczną, no siedziało się po prostu i było skupienie tylko na medytacji, na oddechu. To właśnie musimy. Ja zachęcam do tego, żeby zgłębiać jogę pod tym względem, że to nie jest tylko ćwiczenie fizyczne i ćwiczenie naszego ciała, ale przede wszystkim właśnie trening naszego umysłu, naszego ducha, no i trening oddechowy. To wpływa jakby na wszystko i też wydaje mi się, że trochę ta moda na zachodzie idzie za daleko. Na przykład ostatnio miałam taką sytuację, że zobaczyłam ogłoszenie, no gdzieś tam mi mignała po prostu reklama jakichś zajęć jogi, które się nazywały beer yoga, czyli piwna joga. Połączenie jogi z piciem piwa, co jest, mnie aż to oburzyło, a myślę, że gdyby to zobaczył jakiś uczony jogin z ashramu w Indiach, to po prostu... Nie wiem, czy by przeżył taką informację, ponieważ...
Ale jak to miałoby wyglądać? Że nie co, wiem, nie, stoisz nie czytałam... w tej pozycji drzewa i pijesz piwo?
Nie mam pojęcia, czy są przerwy po prostu na picie piwa, czy... Nie wiem i chyba nie chcę w to wnikać. W każdym razie uważam, że jest to przekroczenie pewnych granic, ponieważ okej, ja rozumiem, że nie dla każdego joga musi być filozofią życia i podporządkowaniem wszystkiego pod tą jogę. Natomiast ja byłam uczona przez jedną z moich ulubionych profesorek na studiach, sanskrytolożkę, wieloletnią wykładowczynię Uniwersytetu Wrocławskiego, że przede wszystkim musimy być trochę przygotowani pod ten trening, że to jest poważna rzecz, to nie jest jakiś tam fitness, który sobie ćwiczymy. Ja rozumiem, że dla kogoś może to takie być, natomiast jeżeli pójdziemy do źródeł jogi, to powinniśmy mieć przede wszystkim czysty umysł. Nie powinniśmy zanieczyszczać swojego organizmu, czy alkoholem, czy właśnie mięsnym jedzeniem. Joga też stawia na wegetarianizm, więc też chodzi tutaj o czystość umysłu w takim względzie, że nie mamy złych myśli o sobie, ani o innych, nie obgadujemy nikogo, nie mówimy niczego złego, nie krzywdzimy nikogo, ani niczego. Też termin ahimsa, który często występuje czy w buddyzmie, czy w hinduizmie, w dżinizmie, czyli nie krzywdzenie nikogo i niczego. więc ma to też, można powiedzieć, w takim już bardziej zaawansowanym stadium też niekrzywdzenie żadnych istot żywych, czy to są zwierzęta, czy to są owady. Dziniści na przykład chodzą z miotełką, z maseczką na twarzy, żeby przypadkiem żadnego owada nie skrzywdzić, nie zabić przypadkiem, czy po prostu żyjąc, oddychając i idąc.
To rozumiem, że to jest filozofia i część może mieszkańców Indii to też traktować jako filozofię, ale zakładam, że jest też część, która traktuje to jednak jako fizyczność, nie?
Tak, tak. Myślę, że raczej większe jest skupienie na to, że nie tylko fizyczność, ale też właśnie duchowość, medytacja i oddech. No też istotną częścią jogi jest pranayama, czyli właśnie ćwiczenie oddechu. Ale myślę, że jest bardziej popularne takie po prostu oddanie się temu i chodzenie na jogę na co dzień.
No wiadomo, właśnie, też nie każdy. Czyli to jest tak w rutynie dnia?
Tak, dla niektórych osób tak. No nie jest tak, że każdy Indus chodzi na jogę i się tym interesuje, ale naprawdę można też zobaczyć dużo starszych osób, które gdzieś w parkach, szczególnie jak jest, przez większość czasu w roku jest bardzo gorąco w Indiach, nie wszędzie i też jest śnieg i też jest zimno, ale w niektórych miejscach, ale są takie miesiące, gdzie tylko rano na przykład można poćwiczyć i na przykład o 5 o 4 nad ranem już są jacyś staruszkowie w parku.
Czyli powitanie słońca robią.
Dokładnie, dokładnie. Surya Namaskar, no. Jeszcze chciałam wrócić do tego, że namaste to jest dzień dobry w ogóle, ale też do widzenia. Nie wszyscy wiedzą, można to użyć i na dzień dobry, i na do widzenia.
Takie cześć.
No, takie grzeczne bardzo, bo namaste, jak sobie to rozłożymy, to pochodzi też z sanskrytu, czyli chodzi o to, że jakby światło we mnie, moja dusza kłania się twojej, czyli chodzi, składam pokłon tobie. To jest bardzo, bardzo grzeczne i bardzo takie...
Piękne.
Piękne, tak. Jak zajrzymy do tego głębiej, to jest bardzo wyjątkowe moim zdaniem. No i jeszcze grzeczniejsza forma, która też oznacza to samo, ale możemy jej użyć na przykład do starszych, namaskar. No to wtedy przedłużamy po prostu tą wersję. No i jest pełno jeszcze innych dzień dobry i do widzenia, które można użyć w Indiach, w innych językach też. Natomiast tak, to jest bardzo popularne i możemy użyć sobie tego w Indiach i będzie bardzo miło, myślę.
Teraz jak tak sobie myślę o wpływie Indii na świat, to oczywiście zostawiając na boku społeczeństwo jako... pracowników w różnych przedsiębiorstwach, no bo wiele osób, które nawet teraz nas słucha, ma w swoim zespole, jeśli to jest firma międzynarodowa, współpracowników z Indii.
IT Guys.
IT Guys, oczywiście ich tutoriale na YouTubie, ale mam wrażenie, że my czasem zapominamy o tym, jak na wielu polach Indie się prześliznęły, tutaj nie mówię pejoratywnie absolutnie, tylko że weszły do takiego naszego życia i nawet nad tym nie myślimy, bo mówimy, często myślimy o wpływie Włoch, o ich kuchni, o ich filmach, o ich modzie, motoryzacji, o Stanach Zjednoczonych oczywiście, że zostaliśmy zamerykanizowani i ten wpływ jest ogromny, ale kurczę, jakby się zastanowić, to Indie właśnie yoga, kuchnia, jedna z najpopularniejszych na świecie. Kino powoli dociera coraz szerzej.
No myślę, że na świecie ogólnie ma duży, duży bardzo wpływ kino indyjskie. Nie tylko Bollywood, ale ogólnie, no. Bardzo dużo.
Pielęgnacja też w jakimś stopniu, nie tak jak Korea, ale...
Tak, no i właśnie tutaj też trochę zahacza to na pewno Ayurvedę.
Tak.
W ogóle dbanie też o włosy, właśnie olejowanie włosów też na pewno z Indii, czy właśnie te wszystkie zioła, henna na przykład na włosy, jestem świeżo po właśnie. Także to wszystko, ale przede wszystkim chciałam powiedzieć, i może to będzie też ta nasza sentencja na koniec, z czym zostawić was, to, że ja uważam, powinniśmy być wdzięczni Indiom i w ogóle cały świat powinien być wdzięczny, ponieważ nie tylko to, co wymieniłaś, ale też na przykład rzecz, której używamy na co dzień, cyfry arabskie, które, drodzy państwo, nie są w ogóle arabskie, tylko są indyjskie.
I co za plot twist?
To są zeuropeizowane cyfry indyjskie. Jak sobie wpiszemy, no możecie nawet sobie zobaczyć, jak wyglądają cyfry indyjskie, no to są bardzo podobne. W ogóle nawet z sanskrytu, przede wszystkim, że jesteśmy też połączeni językowo. Języki indoeuropejskie, polski i hindi należą do tej samej rodziny języków. Więc mamy dużo, niektóre nawet słowa są takie same, tylko mają inne znaczenia.
Na przykład.
Ale... Na przykład dzidzia. Mnie zwróciłem jeszcze to słowo. Dzidzia, no u nas takie kolokwialne, wiadomo, ale w hindi dzidzia to jest mąż siostry, czyli jak ktoś mówi szwagier, tak? Ja zawsze mam problem z tymi nazwami.
Tak, mąż siostry to ewidentnie mógłby być szwagier, chociaż nie wiem, czy oryginalnie to nie jest, że to jest... Czekaj. Mąż... Nie wiem, czy to nie działa w drugą stronę, ale coś w tym stylu.
Okej, w każdym razie mąż siostry to jest dzidzia i mówi się często dzidzia, dzidziu do niego. Albo na przykład papa. No papa to już trochę też z angielskim, ale papa w Indiach właśnie mówi się na tatę, albo też w... nie, inaczej. Zacznę jeszcze raz. Mm-hmm. Dwa słowa. Papa i tata. No tata u nas po polsku wiadomo. Papa w hindi często się mówi właśnie na ojca. U nas papa to jest...
Papa.
Pożegnanie kolokwialne.
Ale też papa taka na dachach na przykład.
O, na przykład nie pomyślałam o tym. A w hindi, a nawet trochę bardziej w pandżabi, tata to będzie pożegnanie. Czyli mówimy na koniec spotkania tata. Także śmiesznie.
Okay.
I zawsze to podaję właśnie moim znajomym indyjskim, się śmieją bardzo z tego, że tata to papa, a papa to tata, wow.
A patrząc na nas jako społeczeństwo, to czy różni nas, łączy nas jakieś cechy, które byś mogła stwierdzić? Bo ja pamiętam, w którymś z podcastów rozmawiałam, nie pamiętam absolutnie, jak mój gość się nazywał, przepraszam, wiecie, że ja mam problemy z pamięcią do imion. I on wtedy powiedział, że chyba Polska najbardziej kojarzy mu się, znaczy Polacy z Meksykanami, ale też spotkałam się z taką opinią, że Polaków i Koreańczyków z Korei Południowej bardzo dużo mentalnie tak łączy. I jak byś tutaj powiedziała my, a Indusi?
Na pewno łączy nas gościnność i rodzinność. To przywiązanie właśnie do rodziny, wydaje mi się, że to są takie dwie cechy, które najczęściej bym wymieniła. Ta gościnność jeszcze w Indiach uważam, że jest na jeszcze wyższym poziomie.
I... Szczerze? To może to, co powiem, jest kontrowersyjne, ale ja nie uważam wcale, że jesteśmy aż tak gościnni w porównaniu do innych, bo właśnie Gruzja, gościnność. Tak, no. I ta nasza, myślę, że już bardziej przeszła do takiego poziomu legendarnego, ale ja bym nawet powiedziała, że ta nasza gościnność często przybierała, bo to nowe pokolenie to też już trochę inaczej jest, ale przybierała taką postać, postaw się, zastaw się, no, że właśnie, wiesz, pokażmy, czego to my nie mamy, ale to bardziej, żeby się pochwalić, a nawet nie wynikające z takiej, ja naprawdę chcę cię ugościć.
Mm-hmm. No, w Indiach też możemy się z tym spotkać, że właśnie ktoś chce się bardzo pokazać, takie show-off typowe, to też się zdarza. Mm-hmm. No, ale tak, może faktycznie masz rację, że ta gościnność, dlatego właśnie powiedziałam, że trochę na innym poziomie, bo właśnie można się z tym często spotkać, że ktoś, nie wiem, zaprasza nas nagle na ślub z ulicy, nie znając nas w ogóle, jesteśmy obcą osobą, a oni, chodź w ogóle, zapraszamy, tutaj jedzenie, tutaj zdjęcia, tutaj możesz tańczyć, tutaj możesz zjeść słodycze i w ogóle baw się dobrze. Także to jest niesamowite. Albo na przykład jesteśmy w jakimś sklepie, to z reguły nam się trafia, no to jest też ta taka kultura tego 5 o'clock tea. W każdym razie chai, czyli herbata, chai masala. Z reguły nawet jak, nie wiem, kupujemy biżuterię, kupujemy ubrania, jakieś szale czy coś, to często się trafi, że ktoś nam zaoferuje ten chai. Czy właśnie w pracy specjalnie jest pan chaiwala w jakichś wielkich korporacjach i zawsze koło 5-4 chodzi z chaiem i z herbatnikami. Więc to. No i miałam też taką sytuację, że jakiś pan sprzedający jakieś tam pierdoły w jakimś turystycznym miejscu, na jakimś bazarze, jakieś flety czy jakieś tam inne, zaprasza mnie nagle na obiad, daje mi do telefonu swoją córkę, że mieszkają tutaj, w ogóle daje mi swój adres i mówi, chodź, przyjedź na obiad, wydajesz mi się taka sympatyczna, coś tam, i że mam córkę, ona studiuje to i jakby już jest taka rozmowa bardzo taka otwarta i taka gościnność od razu. Więc to... No nie wiem, teraz mi ciężko jeszcze coś tak pomyśleć. No nie wiem, te dwie rzeczy bym wymieniła jako takie najbardziej, które mi się rzucają. To przywiązanie do rodziny szczególnie, chociaż no wiadomo, to też różnie bywa. No są też Indusi, którzy...
Przy takim tak dużym społeczeństwie to no nie można generalizować, bo to z założenia jest głupie, żeby tutaj rozdrabniać się na każdy przykład, bo no jesteśmy różni, ale no ale jakaś tendencja jest.
Mm-hmm. Tak, na pewno. I też takie przywiązanie do dziadków. U nas też się zdarza, że właśnie mamy często bliski kontakt z dziadkami. No to w Indiach też. Niektórzy nawet mieszkają z dziadkami, jak są to wielopokoleniowe domy, to jest dość popularna sprawa. Albo na przykład ktoś idzie najpierw po jakąś poradę, czy się wyżalić do babci, czy do dziadka, a później dopiero do rodziców, szczególnie jeżeli są jacyś bardzo tradycyjni i tacy no, z zasadami. Więc to tak. I jeszcze wracając do tych wynalazków i za co powinniśmy być wdzięczni Indiom, jako właściwie cały świat. Na przykład wynalezienie guzików albo cukier i w ogóle proces krystalizacji cukru pochodzi z Indii. Chodziło wtedy o cukier trzcinowy, natomiast to wszystko zaczęło się w Indiach i dzięki temu mamy rozwój cukiernictwa, jakby nie było, i wszystkich słodyczy. W ogóle polecam bardzo spróbować indyjskich słodyczy. Jest ich też ogrom, tak samo jak wszystkich potraw, ale naprawdę można znaleźć perełki.
A mam jeszcze pytanie, może absolutnie głupie, natomiast jak myślę Indie, to ja mam przed oczami przede wszystkim kolory. I nawet festiwal kolorów też chyba jakoś został zaczerpnięty, nie? Czy nie jest też tak, że Indie mają zasługi, jeśli chodzi o barwniki?
Tak. W ogóle tkaniny, tak, barwienie tkanin i też wyrabianie ich w taki sposób, w ogóle bawełna, w ogóle... Same tkaniny też jako tworzywa różne, natomiast też takie barwienie tkanin i wzornictwo, nazywa się to block printing, też pochodzi z Indii, więc tak, ale barwniki zaraz, no te wszystkie proszki, które używamy właśnie podczas Holi, tak się powinno mówić na ten festiwal,
tak.
To jest w ogóle festiwal religijny związany z hinduizmem, to nie jest tylko festiwal kolorów i jakby tylko obrzucanie się kolorowymi proszkami.
No u nas tyle z tego zostało, nie?
Tak, no właśnie powiem ci, że żałuję bardzo, że przed tymi wydarzeniami powinno być takie wprowadzenie, że tutaj się bawimy, u nas to wygląda tak i tak, ale pochodzi to z Indii i ma to takie i takie korzenie.
A nie uważasz, że to i tak już spadło na popularności, że taki boom chyba był 2015-16 rok?
Możliwe, chociaż wiesz co, wydaje mi się, że to zależy od lokalizacji, bo w mniejszych miastach wydaje mi się, że to dzieje się na okrągło. U mnie w mieście, Jaworzno, pozdrawiam, dwa razy już w tym roku widziałam ogłoszenie.
Wow!
Także no, to jest miasto 100 tysięcy mieszkańców około, może tam trochę mniej. Także wydaje mi się, że to zależy gdzie, bo jakaś, no nie wiem, w Warszawie wydaje mi się, że jednak to było bardziej związane z indyjską społecznością i robili to wcześniej, nie w wakacje, tylko wtedy, kiedy Holi faktycznie jest, czyli właśnie z reguły w marcu albo koniec lutego, coś takiego, bo to też się zmienia zgodnie z kalendarzem księżycowym właśnie. No i tak, festiwal kolorów, ale co chciałam powiedzieć, aha, o tych barwnikach. No to właśnie te proszki, które się nazywają gulal, one tradycyjnie, oczywiście teraz mamy pełno chemicznych proszków, które też mogą być szkodliwe, powodować alergię na skórze, ale tradycyjne proszki są robione właśnie z różnych kwiatów, mieszane też czy z burakiem, czy z hibiskusem, czy róża. No teraz już nie pamiętam innych tam składników. Natomiast różne rośliny i warzywa powinno się w taki sposób tradycyjnie tworzyć te proszki.
Super, super. To na koniec pytanie. Czy oglądałaś serial Jeszcze Nigdy? Never Have I Ever?
Nie, nie kojarzę.
To jest serial o takiej młodej hindusce, indusce, przepraszam, chociaż ona akurat chyba jest hinduską. Tak mi się wydaje. Mhm. Która ma tam różne przeboje, no jak to Netflix, to jakieś romansidło musi być i no nie powiem, jeden z głównych bohaterów bardzo fajnie, tylko już bardziej niezręcznie robi się w momencie, kiedy sprawdzałam, że on w momencie, kiedy odgrywał jej kolegę ze szkoły rok starszego, to był od niej starszy jakieś 11 lat i tak, no już 18-latka z 30-parolatkiem, to tak, okej. Okay. Jednak tego się nie spodziewałam. Ale dlaczego o to pytam? Bo to był chyba pierwszy serial, który obejrzałam, taki wiesz, właśnie popularna produkcja Netflixowa, gdzie główna bohaterka i jej rodzina i jej perypetie pochodzi z Indii. Mieszkają w Stanach Zjednoczonych, więc też pokazane jest to, jak tą swoją kulturę i tradycje osadzają w społeczeństwie zupełnie innym i jak się odnajdują. I byłam ciekawa właśnie, czy oglądałaś i jak wtedy oceniasz to takie przełożenie, ale ja przyznaję, że bardzo fajnie było zobaczyć właśnie jakąś taką inną kulturę i też wesele babci się tam odbyło, więc było pokazane, jak to wygląda, jak te piękne stroje zakładają, jakie zasady panują. Także polecam. Takie niewymagające. Ostatnio poleciał ostatni sezon, także...
No, sprawdzę sobie. Powiem ci, że tak mi się skojarzyło, jak to mówiłaś, z jednym filmem, no to jest akurat film indyjski, bollywoodzki, ale osadzony właśnie w Stanach, nazywa się English w English przez V, to drugie. No i właśnie opowiada o indusce, która przyjeżdża z Indii do swojej rodziny, która już od wielu lat mieszka w Ameryce. I pokazuje ten film właśnie i od strony takiej bardzo tradycyjnej, stereotypowej pani domu z Indii, która się zajmuje dziećmi i raczej sama nie wyjeżdża nigdzie bez męża, raczej nawet kiepsko właśnie mówi po angielsku, a jest to taka już, po prostu rodzina z tej średniej, wyższej klasy, więc wyedukowana, dzieci chodzą do bardzo dobrej szkoły, świetnie mówią po angielsku już od małego. Tak samo mąż gdzieś tam pracuje w jakimś dużym biznesie. No i ona staje przed takim wyzwaniem, żeby właśnie pojechać do tych Stanów sama wcześniej, zanim mąż i dzieci dojadą. I stawia sobie wyzwanie, żeby się nauczyć tego angielskiego i po prostu odnaleźć się w ogóle na zupełnie innym kontynencie, w zupełnie innej kulturze. Bardzo ciekawy film i polecam zobaczyć też taki... fajne to jest też spotkanie z Bollywoodem, jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia, właśnie zobaczyć sobie taki film, który jest mieszanką tej kultury i indyjskiej, i zachodniej. I jeszcze mi się z jednym filmem skojarzyło, tylko teraz nie pamiętam tytułu. W każdym razie pokazuje on albo też właśnie Kanada, albo Ameryka. Realia właśnie dziewczyny, która jest nastolatką, i takich właśnie bogatych, i był ten film Crazy Rich Asians, to jest też coś takiego przełożone właśnie na Indusów, jest w ogóle takie reality show, chyba leci na TVN Still. W każdym razie można zobaczyć właśnie, jak bogate indyjskie społeczności żyją sobie w Stanach i to wygląda zupełnie inaczej. I właściwie to jest inny rodzaj splendoru, niż my znamy i sobie wyobrażamy, tak myślę. Właśnie nie pamiętam tytułu, więc w sumie bez sensu, że wam o tym teraz opowiadam. W każdym razie też bardzo ciekawy film, jak mi się przypomni, to później ci podeślę, czy tam gdzieś zostawię w komentarzu. I tak, bardzo fajnie jest zobaczyć społeczności indyjskie, jak żyją praktycznie na całym świecie. Indusi są właśnie wszędzie. Czy pojedziemy na Mauritius, czy pojedziemy Fidżi na przykład. To jest moje największe marzenie podróży, żeby właśnie odwiedzić Fidżi, bo tam mamy fidżyjskie Hindi i chciałabym bardzo porównać, jak ten język tam wygląda. Indyjscy imigranci tam przyjeżdżają od wielu, wielu lat, osiedlili się już tam. Także ma to wpływ na kulturę, na kuchnię. Jest nawet Sikh jest na jednym banknocie fidżyjskim. Teraz nie wiem, czy on dalej jest w obiegu, czy po prostu był to jakiś tam sezonowy, limitowana edycja, czy coś w tym stylu.
Kolekcjonerska.
Możliwe. No, w każdym razie jest. No, Kanada przede wszystkim. Tam bardzo dużo pędziabczyków. Mamy też w Kanadzie podobno niektóre znaki są też w pędziabi, w języku pędziabi, nie tylko po angielsku, czy po francusku. Także no, bardzo ciekawe i myślę, że właśnie w różnych miejscach na świecie możemy tej kultury indyjskiej doświadczyć w różnym formacie.
I jak powiedziałaś, nigdy temat się nie wyczerpie, bo ciągle jest co odkrywać. A jeśli chcielibyście odkryć jeszcze więcej wartych uwagi filmów bollywoodzkich i nie tylko bollywoodzkich, jak się okazuje, to zapraszam do posłuchania naszej wcześniejszej rozmowy w Strefie Kultur. I tam też zostawiłaś komentarz jeszcze z polecajkami, więc polecam sprawdzić. A tymczasem, moja droga Margito, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie, że mnie odwiedziłaś. I w ogóle, jak wiele rzeczy nas łączy, nie dość, że jesteśmy z tego samego roku, to okazuje się, że Margita to jest Małgorzata, tylko w bardziej oryginalnej wersji.
Tak.
Więc dwie Małgorzaty, dwie Margity, rocznik 9-5, rozmowa o Indiach. Bardzo, bardzo ci dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję.
I zachęcam wszystkich, żeby odwiedzili twój Instagram na dłużej. A jeśli planujecie wycieczkę na inny kontynent, to też myślę, że pomożesz.
Bardzo, bardzo dziękuję. Służę radom i zapraszam na Instagrama margita.in i bardzo mi było miło, że mnie przyjęłaś i przepraszam, się spóźniłam, ale jestem...
W tym vlogu każdy się gubi. To nie jest nic nadzwyczajnego.
Zatem trochę po indyjsku tak się trochę spóźnić, także...
Tak? O proszę, nie odnalazłabym się w tym społeczeństwie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.